Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat bardzo poważny. Decyduj sam, kogo wspierasz swoimi podatkami. W studio witamy zacnych gości. Witamy panią Lidię Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis.
Znana wielu ludziom na pewno z tych walk.
Zbitew sejmowy,
prawda? O telewizję Trwam.
Słyszymy, że jest obecność jest dyrektor Radia Maryja.
Kłaniam się serdecznie.
Witamy. Dziękujemy. I jest pan poseł Andrzej Romanek.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Solidarna Polska.
Solidarna. Tak. A Klub Sprawiedliwa Polska.
Klub Sprawiedliwa, tak, zgadza się.
No i razem z wszystkimi, to cała prawa strona jest razem, prawda?
Tak.
Tak, proszę państwa, no. Dzisiaj ważny temat, proszę państwa, ważny temat. Prosimy, warto zapoznać się z tym. Możemy uczynić bardzo, bardzo dużo dobra. To zależy teraz od tego, czy wszyscy zechcą. Pani dyrektor, co, zaczynamy? Ja już o tym mówię, pani dyrektor, o tym 1%. Jest taki zwiastun. W kółko powtarzamy to. Dobrze czy źle?
No bardzo dobrze. Zbliża się koniec roku i za moment będziemy wszyscy składać zeznania podatkowe. I właśnie, tak jak ojciec powiedział, możemy bardzo wiele dobrego zrobić.
Pani dyrektor, pani mówi, że wszyscy będziemy składać zeznania podatkowe. Jak widzę, emeryci, renciści nic nie składają.
No właśnie, powinni składać. Znaczy, mają prawo składać. Mhm. Natomiast rzeczywiście starsi...
Bardzo często ZUS za nich to robi i ten 1% biorą. Po prostu bierze rząd i bierze na różne cele.
Tak, emeryci właśnie nie mają tej świadomości, że mogą sami złożyć zeznanie podatkowe i uważają, że robi to za nich ZUS. I przez to ten 1% jest stracony, ponieważ jeżeli się nie zadeklaruje, dla kogo ten 1% chcemy przekazać, to po prostu te pieniądze przepadają i idą do budżetu. Dlatego o tym musimy mówić.
Ale rząd wtedy może dawać różnym organizacjom pożytku publicznego, tym, którzy taki status uzyskali.
Rząd wtedy te pieniążki przekazuje na takie cele, jakie uzna za stosowne. Dlatego musimy mieć świadomość i sami decydować o tym, na co pójdą nasze podatki i na co pójdzie ten 1%.
Bo mogą iść na również na złe rzeczy, na takie, na co byśmy nie chcieli, żeby szły te pieniądze.
No ja myślę, że budżet wspiera różne cele i nie zawsze one są zgodne z tym, co jest zgodne z naszym sumieniem i naszą wiarą. Dlatego też musimy być świadomymi obywatelami i pilnować tego, żeby w ramach tego, co nam można, pieniądze przekazywać na cele, które akceptujemy i które mogą wspierać dobre dzieła.
Jeżeli mogę, to dodam, otóż, szanowni...
Teraz pan poseł Andrzej Romanek.
Radiosłuchacze.
Czy pan nie miał imię niedawno?
Tak miałem.
To od Bożego błogosławieństwa tym bardziej.
Serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję, Bóg zapłaci. Otóż, szanowni drodzy radiosłuchacze, to od was w dużej mierze będzie zależało, czy piękne, szczytne cele w Polsce przez organizacje pozarządowe, przez fundacje, ale podkreślam, fundacje... czy też stowarzyszenia, warto sprawdzić statut. Jakie te cele właśnie, czy szczytne, mają w zapisie tego statutu. Czy te piękne, szczytne cele będą realizowane? Ja podkreślam, że czasami niewiele można włożyć wysiłku. Mówię o tym 1% przekazanym na rzecz organizacji pożytku publicznego, ale wspólnie ta wielkość tworzy wspaniałe, szczytne rezultaty, wspaniałe, szczytne wartości. Niewiele wkładając, dajemy naprawdę tak wiele. Bo proszę zauważyć, ileż to dobra można uczynić, kiedy te niewielkie pieniądze, chociażby w postaci kilku czy też kilkunastu złotych przekazane przez świadomych, to jest niezwykle ważne, podatników, przez świadomych Polaków, ile można pięknych dzieł stworzyć. To zresztą widać, gdy się przecież przyglądamy Radiu Maryja, Telewizji Trwam, szkole, która tutaj też powstała. To jest wasza też ogromna zasługa. I chcielibyśmy, żeby...
Jest bardzo wiele spraw powstaje dzięki właśnie takiemu myśleniu, prawda? Wiele dobrych spraw bez udziału rządu.
To jest właśnie niezwykle ważne, bo proszę zauważyć, to jest 1% z podatku. Resztę zostaje w gestii rządu. Gdyby tak dobrze, gdyby tak wspaniale i tak uczciwie rząd gospodarował pieniędzmi, które przekazują polscy podatnicy, ciężko na te pieniądze pracujące, a przezostaje kilkanaście procent, to nasz kraj z całą pewnością wyglądałby zdecydowanie lepiej i Polakom żyłoby się po prostu w tym kraju zdecydowanie lepiej. Dlatego te organizacje, o których mówimy, kierują się często sercem, albo przede wszystkim sercem i wyciągają pomocną dłoń po to, aby pomagać drugiemu człowiekowi, aby tworzyć to, tak jak w przypadku ojca dyrektora Fundacji Lux Veritatis. Dzieła, które przetrwają na pewno nie jedno, podkreślam, pokolenie. I do tych dzieł, które przetrwają nie jedno pokolenie, każdy z nas może dołożyć tę małą cegiełkę. To jest niewielka cegiełka, ale zbudujemy piękny, wspaniały dom, lepszy dom dla Polaków, lepszą przyszłość dla Polski.
Po prostu chodzi o to, żeby nie zmarnować żadnej szansy. Żeby nikt nie mówił, a cóż tam ja mam tego... No, tam rentę, czy ileś tam 1000 złotych, czy no to cóż tam w ciągu roku 1%.
No ale właśnie.
A to jest 20 zł.
Tak, to jest 21,60. Z tego 1000 złotych to mamy 21,60.
Jeżeli ktoś ma 1000 złotych,
tak, 1% podatków. I gdyby tylko 10 tysięcy osób przekazało ten 1% dla właśnie fundacji, dla dobry cel, to już jest 216 tysięcy złotych. A gdyby tych osób było nie 10 tysięcy, a 100 tysięcy, to już mamy 2 miliony 160 tysięcy. A przecież chcę powiedzieć, że rodzina Radia Maryja liczy więcej niż 10 tysięcy osób.
Tylko chodzi tu właśnie o trochę dbałości, osób. Prawda? Ale jeszcze jedno, żebyście państwo jeden do drugiego poszli i mówili. Mówić o tym sąsiadce, komuś drugiemu, a później pomóc to wypełnić, ale to już inne sprawy. Ja może się wycofam i będę tylko słuchał. Ale naprawdę, proszę państwa, ja dziękuję bardzo pani dyrektor, że pani przyjechała i pan poseł przyjechał. Staliście jeszcze w korkach ponad półtorej godziny na ostatni moment. Także. Ale dziękujemy, że państwo w niedzielę macie, a przyjeżdżacie też i służycie nam, ludziom.
Jeżeli mogę dodać jedną rzecz, otóż to, na co zwrócił uwagę ojciec dyrektor, to przekazywanie informacji, uświadamianie jednego przez drugiego, że mamy możliwość, mamy szansę, bo prawo nam tę szansę daje.
Tak, na wiosce,
ale trzeba z tego skorzystać. Ale żeby z tego skorzystać, trzeba mieć tę świadomość.
Ale tak samo emeryci i renciści, wszyscy.
Ja podam osobów przykład.
Wszyscy, proszę państwa. Ja też dostaję pensję, przepraszam, bo uczę w uczelni.
I też ojciec może przekazać 1%.
Nie można uczyć bez zapłacenia. Taki w Polsce jest taki przepis. Oczywiście ja tych pieniędzy nie widzę, bo teoretycznie ja dostaję, ale mówię, proszę zaraz na uczelnię. Z powrotem zwracają. Ale
podatek, ojciec
ale podatek wpisze ten 1%, no prawda? I każdy, to może i ksiądz być, który ma i siostra zakonna, i no wszyscy. Nam zależy na dzieciach i na młodzieży, proszę państwa.
Wszyscy ludzie dobrej woli.
Można zrobić upowszechnianie, edukacja, wychowanie, upowszechnianie tradycji narodowej, polskiej kultury i tak dalej. To o tym mówimy. Przecież gdzie to robią, prawda? Gdzie to robią? A zrobić jakieś piękne chociażby konkursy dla dzieci, gdybyśmy mieli pieniądze. Ileż można ciekawych rzeczy zrobić w Polsce, a historii nie uczą. Jest antykultura w tej chwili. To wszystko, właściwie to jest likwidacja Polski. Dlatego tym bardziej nam zależy, proszę państwa, na tym, co katolickie Polska. Polska jest piękna. Można bardzo dużo zrobić. Chcemy pomóc i dzieci, to jest przyszłość. Dzieci i młodzież to jest przyszłość. Oni bardzo szybko wyrosną. Dlatego mówię, ale to wszystko kosztuje. I my tak zmarnowaliśmy szansę. Ja przyznam się, że tego się tak bałem trochę. Pani dyrektor mówi, jest coś takiego, zróbmy to. No i...
No właśnie.
I dostaliśmy to dopiero w styczniu i nie można było, ale teraz już na ten rok można, za ten rok. I dlatego zwracamy się do Państwa, mówcie jedni drugim, mówcie jedni drugim. Cała rodzina Radia Maria, mówcie o tym. Każdy, a poza tym później niech jeden drugiemu pomoże maksymalnie, ale ja już teraz ucieknę i pomoże w ten PIT wypełnić. To jest proste, podobne jak barszcz. Tak.
Jest proste, tylko trzeba się odważyć. Oczywiście, ja mówię, każdy z nas może taką pomoc uzyskać. Mamy dzieci, mamy wnuki. Takie ładne tutaj wymyśliliśmy.
Posłów. Zdecydowanie tak. W biurach poselskich.
Tak, mamy taką fajną myśl, że nasze dzieci, nasze wnuki, nasza przyszłość. To tak ładnie brzmi. Mamy taką właśnie fundację, która otrzymała ten status organizacji pożytku publicznego. Nasza przyszłość. Także nasze dzieci, nasze wnuki, nasza przyszłość. I proszę Państwa, powiem tak. Trzeba sobie uświadomić, że ten 1%, o którym mówimy, dla organizacji pożytku publicznego, to tak naprawdę nas, mówię w cudzysłowie, nie kosztuje, ponieważ ten podatek my i tak oddajemy do państwa. Tylko, że możemy powiedzieć, że my chcemy, żeby ten nasz podatek w wysokości 1% poszedł na wskazany przez nas cel, na wskazaną przez nas organizację pożytku publicznego. To nie jest tak, że ten 1% by mógł zostać w naszej kieszeni. Nie, my i tak ten podatek musimy oddać do budżetu państwa. Ale tak jak mówimy, chcemy być świadomymi obywatelami. I mamy taką możliwość, bo ustawodawca taką możliwość przewidział w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. I mówi tak, jeżeli chcesz i masz jakąś organizację pożytku publicznego, która spełnia twoje oczekiwania co do celów, które realizuje, to możesz wskazać i 1% z twojego podatku zostanie tam przekazany. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to sobie właśnie uświadomili i ten 1% tej organizacji przekazywali. Może krótko powiem o historii, jeżeli tak bardzo krótko, że to nie jest jakaś nowa rzecz, która jest w Polsce od niedawna, ale chcę powiedzieć, że takie pierwsze rozwiązania systemowe, które pozwalały na przekazanie przez podatników części podatku należnego fiskusowi, zostały wprowadzone już w okresie po II wojnie światowej we Włoszech i Hiszpanii. Tam najwcześniej. W takich regionach naszej tutaj Europy Środkowo-Wschodniej pierwszą taką regulację wprowadziła Słowacja w 2000 roku, a potem Litwa w 2002 i Rumunia w 2003. I Polska również w 2003 roku wprowadziła do swojego ustawodawstwa właśnie taką możliwość, żeby ten 1% podatku można było wskazywać i przekazywać na cele społecznie użyteczne. I jest taka może ciekawa informacja, że w 2004 roku, kiedy po raz pierwszy można było ten 1% podatku przekazać na jakiś słuszny cel, zrobiło to zaledwie 80 tysięcy osób i przekazało ponad 10 milionów złotych na właśnie takie cele uznane przez państwo za bardzo ważne, społecznie użyteczne. A już w 2013 roku takich osób było ponad 11,5 miliona. I te osoby przekazały łącznie 480 milionów złotych na organizację pożytku publicznego. Ale oczywiście tak naprawdę, tak jak mówiliśmy, świadomość o tym, że my możemy dysponować tym 1% nie jest wielka, ponieważ 56% osób, które mogłyby przekazać taką darowiznę, taki podatek, nie zrobiły tego. Czyli aż 56% ludzi, którzy płacą podatki, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym, nie przekazują tego 1%. I to jest bardzo duża liczba osób i ogromne kwoty, które przekazujemy do Skarbu Państwa, nie wiedząc, na co one będą przekazywane.
Ja powiem w ten sposób, jeżeli nie możemy zdecydować o całości naszego podatku, bo o tym tak naprawdę decyduje polski rząd i polski parlament, to przekonuję i nakłaniam wszystkich, skłaniam ku temu, aby ten 1% można było przekazać na te organizacje, które wedle waszych przekonań, drodzy radiosłuchacze, spełniają wasze oczekiwania, też oczekiwania, i na to zwracam uwagę, światopoglądowe, bo nie wszystkie organizacje pożytku publicznego, niestety trzeba sobie jasno z tego też zdawać sprawę, te nasze przekonania chrześcijańskie, katolickie spełniają. I bywa i tak, że te pieniądze niestety nie idą na cel szczytny, ale wszyscy radiosłuchacze i wielu Polaków na te szczytne cele, te dobre, podkreślam, szczytne cele, z całą pewnością ten 1% podatku może przekazać. Ale trzeba by zapytać, kto przede wszystkim ten 1% podatku może przekazać. Z punktu widzenia przepisów podatkowych i też ustawy organizacji pożytku publicznego i wolontariacie. Przede wszystkim podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych. Wydawałoby się, że ta ustawa jest dosyć skomplikowana, bo w rzeczy samej w pewnym zakresie jest skomplikowana, więc o kogo chodzi? Chodzi o pracowników, między innymi, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, na podstawie mianowania, na podstawie powołania, ale też, co niezwykle ważne, przecież zleceniobiorcy i osoby, które wykonują dzieło. Na to też trzeba zwrócić uwagę. No i kolejna bardzo ważna grupa to emeryci i renciści. I tu pani dyrektor wspomniała o takim efekcie skali. Ja podam bardzo prosty przykład. W Polsce jest 4 miliony prawie 950 tysięcy emerytów. Gdyby każdy z nich na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazał 1 złotówkę, to mielibyśmy blisko 5 milionów złotych. Gdyby to było 10 złotych, mielibyśmy 50 milionów złotych. To ogromne pieniądze, za które można naprawdę zrobić bardzo wiele, bardzo dobrych rzeczy. I dlatego o tym wspominam. Ja jeszcze do emerytów wrócę, chyba że od razu tę kwestię rozstrzygniemy w sprawach dotyczących właśnie rozliczania emerytów przez ZUS. Bo jest tak, niestety, podkreślam, że w sytuacji, kiedy ZUS rozlicza emerytów samodzielnie, to znaczy emeryci nie składają deklaracji podatkowej, bo ZUS sam za nich te deklaracje podatkowe składa, to wówczas nie ma możliwości przekazania tego 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. A zatem, jeżeli dostajecie taką deklarację PIT-40 z
właśnie,
ZUS-u, tak. A każdy ma to dostaje.
Każdy emeryt, myślę, że do końca lutego otrzyma z ZUS taką informację, PIT-40A, tak, 40A, gdzie ZUS pokazuje, jaki dochód dany emeryt osiągnął. I no, każdy z nas ma, prawda, mamę czy babcię i wiadomo, że takie informacje do końca lutego muszą przyjść i one przychodzą. I z reguły, no, każdy patrzy, że jaką tą kwotę otrzymał, chociaż wie, odkłada do szuflady albo wyrzuca do kosza na śmieci. Natomiast nie można tego zrobić. Trzeba teraz taką informację wziąć do ręki i poprosić kogoś z rodziny, no, córkę, wnuka, kogokolwiek, sąsiadkę, prawda? I spróbować ten PIT wypełnić, bo chcę powiedzieć, że każdy, kto ma, tak jak już powiedziałam, prawo do i każdy, kto płaci podatki, ma prawo wskazać, na co ten 1% podatku może pójść. I ten PIT po prostu trzeba ten pierwszy raz wypełnić. Myślę, że o tym będziemy jeszcze wiele razy mówić i w nowym roku. Myślę, że zrobimy jakiś instruktaż, informację, w jaki sposób taki PIT wypełnić, ale musimy, że tak powiem, to sobie już zakodować w głowie, żeby nie zmarnować w tym roku tej szansy i żeby dołączyć do tych ludzi, którzy decydują o tym, na co ich pieniądze są wydawane.
A zatem jeszcze raz, jakby reasumując, drodzy emeryci, drodzy renciści, drodzy radiosłuchacze, jeżeli do was ZUS prześle do końca lutego, a musi to zrobić, taki PIT 40A, takie zestawienie dochodu odprowadzonego podatku, składek odprowadzonych na ubezpieczenia zdrowotne, to do końca kwietnia musicie złożyć w pomocy rodziny, najbliższych, przyjaciół, deklarację podatkową i w tej deklaracji podatkowej wskazać numer KRS organizacji pożytku publicznego, na którą rzecz 1% będzie podatku przekazany. Co ważne, ten 1% podatku podatnik jednak musi wyliczyć. To jest bardzo ważne. Nie wystarczy napisać numer KRS-u, ale w tym zeznaniu podatkowym, tam będzie taka specjalna rubryka, o tej rubryce powiem, trzeba wyliczyć wartość tego podatku w wysokości 1% i wskazać numer KRS organizacji, na którą ten 1% i ta wartość wyliczonego podatku będzie przekazane. W każdej deklaracji podatkowej ta rubryka się znajduje. W związku z tym to nie jest duża trudność. Ja pozwolę sobie odczytać. Otóż jest to taki jeden z elementów całej deklaracji podatkowej, wniosek o przekazanie podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego. I w tych deklaracjach, które wy składacie, taka rubryka się znajduje. I tam trzeba wpisać numer KRS-u, wyliczyć wartość podatku i już nic więcej nie musimy robić. Dlatego, że od 2007 roku naczelnik Urzędu Skarbowego jest zobowiązany, aby na rzecz tej organizacji pożytku publicznego tę kwotę, czasami naprawdę niewielką, 20, 30 zł, 10 zł, ale sumarycznie dającą naprawdę ogromną kwotę, za którą można zrobić, podkreślam jeszcze raz, bardzo, ale to bardzo wiele dobrego dla innych ludzi.
Jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że my nie przekazujemy tego 1% na konto danej fundacji czy organizacji pożytku publicznego. To nie my mamy przekazać te pieniądze, bo to wtedy nie będzie prawidłowo, tylko my musimy w deklaracji podatkowej wskazać tą organizację poprzez podanie stosownego numeru KRS-u, ale to nie my wpłacamy pieniądze na konto. Za nas to robi naczelnik Urzędu Skarbowego. Także my nie musimy wykonać czynności wzięcia pieniędzy i wpłacenia ich do banku na konto fundacji, tylko wystarczy w tej deklaracji wskazać numer KRS, wyliczyć 1% podatku, bądź mniej, ale nie więcej, tak, prawda? Tak. I naczelnik Urzędu Skarbowego jest zobowiązany te pieniążki przekazać dla właśnie tej organizacji, którą my wskażemy. To jest bardzo ważna informacja.
Czyli jeszcze raz zwracamy się do pracowników, zwracamy się do osób, które są na podstawie mianowania zatrudnione, na podstawie powołania, ale też na podstawie umowy zlecenia. Przecież takich w Polsce osób jest bardzo dużo. Czy umowy o dzieło. I podkreślam jeszcze raz emerytów i rencistów. Macie ogromną szansę wpływać na to, gdzie wasze pieniądze z podatku będą lokowane. Jeżeli chcecie, żeby o tym decydował organizacja, albo żebyście przede wszystkim wy o tym decydowali, organizacja pożytku publicznego wespół z wami, to wypełnijcie deklarację podatkową, złóżcie tą deklarację podatkową, wskażcie organizację pożytku publicznego, wskazując numer KRS i wyliczcie wartość podatku.
No właśnie. A jeszcze mam takie pytanie, czy można takie wskazanie dać na dłuższy czas, w tym roku i następnym także, czy to nie jest honorowane?
Nie, to jest jedno. W każdym roku wskazuje się taką organizację, także co rok będziemy musieli wskazywać, komu chcemy taki procent przekazać podatku.
Zgodnie z przepisami podatkowymi, co do zasady, podkreślam, ale jeżeli chodzi o osoby fizyczne, jest to zasadą, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy i po upływie roku kalendarzowego trzeba tę procedurę po prostu ponowić od nowa, bo co roku składa się deklaracja.
A ja już przekazałem tu panu posłowi informację od pana senatora Skurkiewicza. Pisze, w moim biurze senatorskim w Radomiu od stycznia moi współpracownicy będą wypełniać PIT-y z przeznaczeniem 1% na WS, no, czyli na Fundację Nasza Przyszłość i będą pomagać, prawda, w ten sposób. Więc już mamy pierwszy punkt Radom.
No będziemy prosić wszystkich posłów, wszystkich senatorów, będziemy prosić biura ku Radia Maryja, no będziemy się starać pomagać. Myślę, że również taką informacją będą strony internetowe, ponieważ tam na pewno na stronach internetowych organizacji pożytku publicznego naszej przyszłości będą również informacje o numerze KRS-u. Będzie również taki aktywna deklaracja, która będzie pomagała rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych. Także myślę, że tutaj będziemy bardzo aktywnie działać, żeby państwa informować i pomagać tym rozliczeniu tego
podatku.
Czyli
tak krok po kroku. Rozpowiadajmy o tym, o tej możliwości. 1%
przede wszystkim,
z podatków to nie jest od dochodu, tylko podatki, które nam już państwo bierze z tego 1%.
Dokładnie tak. To jest wyliczony wartość podatku, którego jeżeli nie przekażemy na rzecz organizacji pożytku
to
publicznego,
i tak zapłacimy.
Pójdzie do polskiego fiskusa i o nim zdecyduje polski rząd.
Potem wyczekujmy, aż przyjdzie nam z urzędu, prawda, skarbowego dokument, PIT, tak?
Nie z urzędu skarbowego, tylko dla emerytów i rencistów przyjdzie z ZUS-u. Natomiast dla tych, którzy pracują i mieli umowy o pracę, bądź umowy o dzieło, bądź honoraria, bądź umowy zlecenia, bądź normalne umowy, to wtedy pracodawca przekazuje informacje
też
do końca lutego o osiągniętych dochodach, prawda? I wtedy każdy z nas składa samodzielnie rozliczenie takie podatku PIT roczny. Tutaj myślę, że jest łatwiej, bo te osoby, które pracują, to i tak samodzielnie takie rozliczenia składają, więc tutaj nie będzie problemu. Bądź też chcę powiedzieć osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Bardzo wiele osób prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. To jest bardzo popularne, ponieważ wiele z nas było zmuszonych do tego, żeby taką działalność rozpocząć, ponieważ pracodawcy uciekali od zobowiązań wynikających z umów o pracę i bardzo wielu Polaków pracuje w taki sposób.
Czyli umowy śmieciowe, tak?
Prowadzi, nie, to są jednoosobowe firmy i osoby prowadzą działalność gospodarczą i one również mogą przekazać ten 1% podatku właśnie na organizację pożytku publicznego. Także to jest bardzo duża grupa ludzi, również osoby, które płacą podatek zryczałtowany od pewnych dochodów, też mogą przekazać ten 1%. Tak.
Ja chciałem tu podkreślić też, zwracając się do przedsiębiorców, bo oczywiście mamy dwie grupy przedsiębiorców. Pierwsze płacące tak zwany, i to większość przedsiębiorców, podatek liniowy 19% i oni też mogą przekazać 1% tego należnego podatku, który i tak muszą odprowadzić do polskiego fiskusa. Ale też druga grupa przedsiębiorców, która nie płaci podatku liniowego, ale jest na tak zwanym skali podatkowej, czyli płaci 18 i 32, bo też takie osoby są, z uwagi na różne względy, obrały czy przyjęły takie rozwiązanie podatkowe. I co niezwykle ważne, bo rzadko się o tym mówi, właśnie osoby płacące tak zwany podatek zryczałtowany, czy inaczej podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych. To są określone działalności gospodarcze i określona wartość przychodu rocznego, żeby taki podatek można było w formie ryczałtu ewidencjonowanego płacić. A więc inaczej mówiąc, co do zasady, wszyscy przedsiębiorcy w zasadzie mogą ten 1% podatku odprowadzić, a przecież ciężko na te dochody pracują. W związku z powyższym warto, bo zdecydują o tym, komu te 1% podatku przekazać.
Więc może już zaprosimy do telefonów, prawda? Bo pewnie będziemy musieli niektóre rzeczy jeszcze raz powtórzyć, wytłumaczyć, ale sprawa jest ważna. Decyduj sam, kogo wspierasz swoimi podatkami. Przypomnę, nasi goście, pani Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis i pan poseł Andrzej Romanek, Solidarna Polska. Jesteśmy do dyspozycji państwa do 23.30 i rozmawiamy wokół tych spraw. 655-2355, 655-2356, dla zagranicy także 655-2333, 655-2366, chociaż za granicę to już jest inna sprawa, bo kto pracuje za granicą i tam jest zameldowany, to rozlicza się tam, gdzie mieszka, prawda?
Niekoniecznie. Może być tak, że jeżeli jest tak zwanym rezydentem, czyli 180, dobrze pamiętam,
tak, 180
dni w roku kalendarzowym przebywał na terenie określonego kraju, to de facto tam składa i może zapłacić podatek. Natomiast jeżeli przebywał krócej, a często tak w naszym przypadku jest, albo często osoby pracują za granicą, tak naprawdę zarejestrowaną mają działalność w Polsce, a wykonują świadczenie za granicą, to miejscem zapłaty podatku jest kraj rodzimy, kraj ojczysty, czyli w tym wypadku Polska, i też mogą ten 1% podatku odprowadzić.
A więc taka też ciekawostka i już za chwilę telefony od państwa.
A co cesarskie, to cesarzowi, ale po kasę palą cesarze coraz to nowi. W ogonie długim, jeden za drugim, za kieszeń co chwilę rwie. Powiedz, co robić, mój dobry Boże, gdy cesarz za dużo chce. Gdzie się podziały nasze podatki? Gdzie się rozpłynął ten cały szmal? Pewnie jak zwykle, chociaż to przykre, pociągiem widmo odjechał w dal. Życie by mogło być takie piękne i kolorowe, a tutaj trzeba ze swej kapusty oddać połowę. Ja jestem
jestem golec, ty jesteś golec, już coraz trudniej to znieść. Więc nie ma wyjścia, mości cesarze, do was niesiemy tę pieśń. Gdzie się podziały nasze podatki? Gdzie się rozpłynął ten cały szmal?
I odbieramy telefony. 22:05. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Kto jest z nami?
Cześć Boże, mówi Anna z Krakowa. Witam, ja mam Anna. Takie pytanie, a co z funduszem kościelnym? Bo o ile pamiętam, było ustalone, że będziemy płacić 0,5% chyba. Jak w takiej sytuacji to rozliczyć mam?
Już pani Anno.
Dziękuję.
Pan poseł, tak? Andrzej Zimak.
Otóż fundusz kościelny pozostaje tak, jak pozostawał dalej w gestii budżetu państwa. Jest przeznaczany zgodnie z przepisami ustawy, porozumieniem między Polską a Stolicą Apostolską. W związku z tym ten stan rzeczy nie uległ zmianie. Prawdą jest, że były takie propozycje, aby szczególnie płynące z, na początku z lewej strony sceny politycznej, była bardzo poważna debata i dyskusja, żeby zastąpić fundusz kościelny opodatkowaniem dobrowolnym, bo to też na to zwracano uwagę, na rzecz kościoła, czy kościołów, bo to przecież taka wola była, miała być ustawodawcy. I tu była debata i dyskusja, też otwartość, nie ukrywam, ze strony polskiego kościoła, dlatego że ta debata niestety, to jest też przykre, zupełnie nie szła ze strony polskiej lewicy, nie szła w tym kierunku, w którym iść powinna. Bo przecież ja zwrócę uwagę, jaka jest praprzyczyna funduszu kościelnego. Kościół po wojnie został bardzo poważnie osłabiony, dlatego że ogromna ilość środków, które posiadał, domy, gdzie leczono ludzi, przecież posiadał szpitale, też i inne rzeczy, które posiadał, były własnością kościoła, niestety zostały przewłaszczone na rzecz Skarbu Państwa i było porozumienie. Porozumienia, mocy którego w zamian za ten stan rzeczy utworzono fundusz kościelny, który miał być jakby elementem częściowej rehabilitacji za utracony majątek na rzecz kościoła. Nie do końca się to udało, dlatego że mamy świadomość, że te kwoty nie są duże, one nie sięgają więcej jak 100 milionów w budżecie, podkreślam, wynoszącym 300 miliardów złotych. Po stronie dochodowej, a po stronie wydatkowej ponad 300 miliardów złotych, więc to kwota naprawdę niewielka. W związku z powyższym ta sprawa pozostaje jak dotąd nierozstrzygnięta. Fundusz kościelny nadal funkcjonuje, więc w tej materii, czy w tej kwestii jak dotąd nie ma najmniejszych problemów i nie musimy się tym zajmować. Niezależnie od funduszu kościelnego 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego możemy przekazywać. Inaczej mówiąc, kwestia funduszu nie ma najmniejszego związku właśnie ze sprawami związanymi z przekazaniem 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Także obawy tutaj nie ma, że ten jeden nasz procent osłabi fundusz kościelny,
absolutnie,
bo to taka była obawa w pani Annie z Krakowa głosie. To nie jest, to są inne, że tak powiem,
zupełnie inne podstawy prawne, sektory, tak, funkcjonujące, dające podstawę do tworzenia funduszu kościelnego i dające podstawę do przekazywania 1% na rzecz organizacji.
Natomiast ja tak słuchałem i mówię, żeby się nie czuć, żeby państwo nie myśleli, że my jesteśmy jakoś tak teraz nagle się, zobacz, otworzyło się, prawda, tutaj niebo i chcemy te pieniądze jakoś tutaj zabierać, tylko nawet taka rzeczywistość, że ci, którzy tego nie wykorzystują, nie wpiszą, prawda, chociażby teraz od tego nowego roku Fundacji Nasza Przyszłość, czy może jest też coś innego, no ale to nie, mówimy o sobie, prawda, to decydują na to, że te pieniążki idą na rzeczy niedobre, bo są niektóre, no nie chcę szukać, żeby może drogę sądową nie poszedł potem, albo radio, ale wiemy, że są niektóre takie rzeczy, które wspierają, no nie za dobre rzeczy, nie, to... Bo może to trzeba jakoś udowodnić, ale no, samo to, że tutaj mogę konkretnie zadecydować, prawda, i widzę to, co się dzieje. A na przykład, kiedy nie napiszę konkretnie, no to wszystko może wspierać coś, co niekoniecznie bym się zgodził, gdybym poznał szczegółowe zasady. Mówiąc bardzo ogólnie i okrężnie, ale tak to jest. Że tutaj jest ta celowość, prawda? Celowość i sensowność.
Tak, dokładnie tak jest. Znaczy, status organizacji pożytku publicznego mogą otrzymać różnego typu podmioty, także stowarzyszenia, fundacje, różnego typu związki. Oczywiście, żeby uzyskać taki status, no, trzeba spełnić pewne wymogi, które ustawodawca nakłada. Trzeba przede wszystkim przez 2 lata wcześniej właśnie takie zadania wykonywać, ale oczywiście te zadania postawione przez państwo są bardzo szerokie. I tak jak powiedziałam, one nie zawsze są zgodne z naszą etyką, z naszym sumieniem, z tym, o czym z nauką Kościoła, prawda? Ponieważ mogą być różne i w związku z tym dlatego musimy bardzo świadomie wybrać, na co takie pieniążki, na co nasz podatek można przekazać. Tak jak podkreślam, mówiliśmy jeszcze raz, że to nie jest to, że my płacimy dodatkowo z naszej kieszeni złotówkę 2 czy 10, tylko i tak ten podatek do budżetu państwa zapłacimy. Jest tylko ta różnica, że jeżeli nie wybierzemy tej organizacji pożytku publicznego i nie wskażemy, że na przykład chcemy ten 1% przekazać na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość, to Skarb Państwa, budżet państwa sam zdecyduje, na co te pieniądze przeznaczyć, prawda? I może
a jak to się dzieje, jakieś losowo, czy...
Ja myślę, że niekoniecznie losowo. Myślę, że bardzo że bardzo świadomie, ustali sobie, jakie cele chce wspierać i na to pieniądze pójdą. Dlatego jeżeli możemy, a mamy takie prawo, to decydujmy, na co ten 1% naszego podatku ma pójść.
Ja tutaj dodam, bo ojciec zwrócił uwagę na niezwykle ważny aspekt. Otóż jeżeli chcemy, ażeby te pieniądze szły zgodnie z naszymi przekonaniami, z naszą etyką, z naszą świadomością, z naszą chrześcijańskimi wartościami, zwracajmy uwagę na to, komu te pieniądze przekazujemy. Dlaczego to jest takie ważne? Bo podkreślam, status organizacji pożytku publicznego jest dosyć szeroki, jeżeli chodzi o te przesłanki. Proszę zauważyć, może być taki na przykład przesłanka działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Zauważcie, że pod tym pojęciem dzisiaj pewnej ideologii pojawiają się różne rzeczy. Afirmacja chociażby związków jednopłciowych, ale też i wiele innych rzeczy, które myślę, że wiele osób, a szczególnie katolicy z całą pewnością, nie chcieliby wspierać. W związku z powyższym warto się nad tym zastanawiać. Skoro jest fundacja, nasza przyszłość, jest absolutna pewność, że jest zgodna z przekonaniami katolików, chrześcijan, to nie ma co szukać innych podmiotów. Warto na te fundacje przekazać pieniądze, bo z całą pewnością one będą wykorzystane w dobrym, niezwykle ważne, szczytnym celu i z całą pewnością w przyszłości, kiedy zerkniemy na efekty naszych działań, spojrzymy wstecz, będziemy mogli z czystym sumieniem powiedzieć, że uczyniliśmy dobrze. Podkreślam, razem, wspólnie, tą jedną niedużą cegiełką możemy zbudować piękne domy. Domy przyszłości dla Polski i dla Polaków.
A te środki fundacja przeznaczy na naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie, na upowszechnienie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród dzieci i młodzieży. No, to są takie cele, na które każdy z nas z czystym sumieniem, każde pieniądze może przekazać.
Poza tym też nie chcę, żeby ktoś, bo ja się już boję, siedzę tak tutaj, ktoś to może nagrywać, znowu będzie donos do Krajowej Rady, że robimy reklamę fundacji. Ale to nie jest reklama, tylko tłumaczymy ludziom, społeczeństwu, naszym słuchaczom, na czym to polega, żeby po prostu wykorzystać tą możliwość. Poza tym fundacja nie powstała rok temu czy dwa specjalnie po to, żeby ten, tylko działa już dłuższy czas i możemy owoce zaobserwować, prawda?
No, poza tym my mówimy o organizacji pożytku publicznego, czyli mówimy o takiej organizacji, która naprawdę spełnia cele społecznie użyteczne i myślę, że o tym trzeba i należy mówić.
Ja powiem jeszcze jedną rzecz, jeżeli mogę, proszę ojca. Otóż myślę, mi się wydaje, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji absolutnie nie ma żadnych podstaw ku temu, aby takie zarzuty czynić. Dlaczego? Przecież organizacje pożytku publicznego reklamują się często w telewizji, w tym w telewizji publicznej, ale też i w inny sposób reklamują się i zachęcają ku temu, żeby na ich rzecz wpłacać 1%. Są reklamy w formie fizycznej, billboardy, prosząc o to, żeby właśnie ten 1% przekazywać. Więc skoro w eterze radia możemy o tym powiedzieć, tym bardziej, że zgodne to jest z przekonaniami wielu, myślę, że zdecydowanej większości słuchaczy, żeby nie powiedzieć wszystkich słuchaczy, przecież jesteśmy katolikami, więc możemy z czystym sumieniem zachęcać, przekonywać, ale co ważne, decyzja zawsze pozostaje w gestii tej osoby, samej... która będzie podejmować to rozstrzygnięcie, składając deklarację podatkową.
Na tej samej zasadzie są te firmy ostrzegające, prawda, przed złodziejami czy przed wyłudzaczami pieniędzy. Tak samo tutaj jest zawsze materiał, który on może nie tyle ostrzega, co zachęca w drugą stronę, prawda?
Żeby... Tak, ale przede wszystkim naprawdę musimy uświadomić sobie i innym, że mamy prawo, a nawet obowiązek wskazać, na co nasze podatki mają pójść, na co mamy je przeznaczyć. Jeżeli mamy taką możliwość, żeby ten 1% podatku został przekazany na wskazany przez nas cel, to po prostu musimy to zrobić. Nie zostawiajmy tej sprawy do decyzji komuś, kto, tak jak mówimy, może te środki przekazać na cele, które przez nas nie są akceptowane.
Co więcej, ja powiem w ten sposób, otóż przecież wszyscy spotykamy się z powszechnym, często społecznym oburzeniem, że pieniądze budżetowe, przecież to są nasze podatki, są wydawane na raz, że źle, a często i na cele niekoniecznie służące ludziom. Inaczej mówiąc, duża część tych pieniędzy, a podkreślam, budżet jest niemały, bo 300 miliardowy średnio ujmując, jest, jak twierdzi wielu Polaków, niestety źle wydatkowany. Jest po prostu marnotrawiony, a ten 1% będzie tak wydany i tak przekazany, jak my, zgodnie z własnymi przekonaniami, to będziemy chcieli zrobić. I nikt, ani pan premier, ani pan minister finansów, ani naczelnik Urzędu Skarbowego nie będzie miał na to wpływu pod jednym warunkiem, że zrobimy to zgodnie z przepisami prawa, tak jak już podkreślaliśmy tu z panią dyrektor. I jedna rzecz, bo warto może o tym mówić. Otóż co roku podawane są sprawozdania, takie zestawienia, na czyją rzecz i jakie środki zostały przekazane. I dlaczego jeszcze wrócę, warto mówić o Fundacji Nasza Przyszłość. Otóż dlatego, że różnych podmiotów, organizacji właśnie pożytku publicznego, ja to sprawdzałem, to jest 120 bodajże stron zapisane makiem. Naprawdę ciężko się w tym połapać, bo musielibyśmy przestudiować wszystkie statuty wszystkich tych organizacji. To jest technicznie niemożliwe, ale wracając do tego zestawienia. Otóż najbogatsza, ja nie będę wymieniał nazwy tej organizacji, fundacja otrzymała, szanowni państwo, 127 milionów złotych. Ponad 127 milionów złotych. To ogromne pieniądze. Ogromne pieniądze. Druga ponad 17 milionów. Druga w kolei. Potem to jest kształtowane średnio na poziomie 4-5 milionów złotych na różne cele. Ja nie będę tych fundacji czy stowarzyszeń wymieniał. Ja tylko chcę pokazać, że jeżeli razem, wspólnie przekażemy tą niewielką kwotę, to suma summarum zbudujemy naprawdę duże pieniądze, za które będzie można zrobić dużo, jeszcze raz podkreślam, bardzo dobrych rzeczy.
Mamy telefon, bardzo prosimy.
Ja dzwonię z Krakowa, Stanisław.
Witamy pana. Jest pan na antenie, bardzo prosimy.
Jeżeli można.
Jest pan na antenie.
Chciałem uprzejmie powiedzieć, że jeżeli chodzi o emerytów i rencistów, to na ogół prawie wszyscy płacą, wykupują lekarstwa. Jest taka możliwość odpisania lekarstw od podatku, a właściwie od dochodu. I w związku z tym prawie każdy emeryt wypełnia PIT. W związku nie będzie żadnego problemu, jeżeli chodzi o ten 1%, tylko kwestia uświadomienia ludzi i ewentualnie opisania tego w prasie katolickiej. W prasie katolickiej, żeby ludzie sobie to po prostu uświadomili i każdy to odpisze. To tylko tyle chciałem.
No, dziękuję panie Stanisławie za przypomnienie i właściwie to jest rzecz ciekawa, bo chcąc za lekarstwa uzyskać, i tak musimy się długopis i kartkę i okulary, prawda, wykorzystywać.
Tak, tak. I nie ma obawy żadnej, że to ZUS przysyła
Chyba, że jak ktoś prosi o pomoc wnuczka, a wnuczek będzie złośliwy, to może wtedy, ale nie, ufamy, że nie i będzie pięknie.
Dziękuję, księdzu.
Szczęść Boże, bo niektórzy tych wnuczków tak podpuszczają, prawda? Pamiętamy, jak to było z dowodami, żeby chować. To żeby znów ktoś nie powiedział, że teraz babci PIT zepsuj, nie? No, ale to trochę tak żartujemy. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Tak, to znaczy na pewno część emerytów rozlicza sama ten swój dochód i wypisuje PIT-y. Natomiast statystyka mówi jednak co innego, że jednak bardzo, bardzo wielu emerytów nie rozlicza tego podatku samodzielnie, tylko oczekuje, że zrobi to za nich ZUS. I dlatego musimy właśnie apelować i uświadamiać, żebyśmy jednak ten PIT rozliczali.
Bo... Czyli apel do wnuków, żeby pomogli dziadkowi, babci,
koniecznie.
A nie żeby ZUS, prawda?
takim razie jakby podkreślając ten aspekt, jeżeli ZUS przyśle, a tak musi zrobić, to rozliczenie PIT 40A, to wówczas, a robi to do końca lutego, to wówczas wszyscy emeryci i renciści mają szansę do końca kwietnia złożyć deklarację podatkową i w tej deklaracji wskazać organizację pożytku publicznego, to znaczy wskazać KRS tej organizacji i należną kwotę 1% podatku. Tu pan Słuchacz zwrócił uwagę, że w rzeczy samej jest część emerytów, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że z uwagi na pewne możliwości odpisania podatkowego rozliczają się rzeczywiście z fiskusem polskim samodzielnie. To nie zmienia to postaci rzeczy, jak słusznie zauważyła pani dyrektor, że jeżeli popatrzymy na statystyki, to okazuje się, że jest jeszcze znacząca grupa właśnie emerytów, którzy tego nie czynią. W związku z tym ich bierność po otrzymaniu tego zaświadczenia, czy jak to nazwać, PIT 40, a ZUS-u, nie czyniąc nic, powodują, że ten 1% podatku wraca z powrotem do budżetu.
A oni wtedy powinni poprosić właśnie swojego wnuka czy swoją córkę, żeby pomogła, żeby pomogli rozliczyć tą emeryturę. I do tego służy taki druk PIT 37. On jest właśnie przeznaczony dla emerytów i rencistów, nie tylko, bo również dla tych, którzy osiągają dochody właśnie z pracy, z honorariów, z umów zleceń. To jest PIT 37 i tam w ostatniej części tego PIT-u, na ostatniej stronie, jest właśnie taka rubryka, o której mówił pan poseł, przeznaczona na to, żeby wskazać KRS, Organizacji Pożytku Publicznego, której chcemy przekazać ten 1%. Tak jak mówimy tutaj, nasza przyszłość, czyli fundacja związana właśnie z rodziną Radia Maryja, ma już taki, jest taką organizacją pożytku publicznego, dostała ten status w 2014 roku i posiada...
Halo?
Jeszcze chwileczkę, bo tu poniosłem...
I posiada taki numer KRS, który jest następujący, trzeba wpisać 50, a następnie 91-141. 50-91-141. I tam się tylko wpisuje numer KRS-u. Nie trzeba podawać nazwy fundacji.
Nie
trzeba podawać adresu fundacji. Wystarczy wpisać numer KRS i obliczyć 1% podatku. To jest może największa trudność. I jeszcze trzeba zapamiętać, że należy zaokrąglić grosze
w dół.
W dół. Niezależnie od tego, kiedyś jaka była zasada, że od 5 do 5 w dół, a od 5 w górę, a tutaj zawsze w dół. Czyli na przykład gdyby to było 21,40, to 45, to będzie 21,40, ale gdyby było 21,49, to też to będzie 21,40. Trzeba zaokrąglać w dół. Tutaj Skarb Państwa już też te kilka groszy dla siebie bierze, żebyśmy przypadkiem tych 5 czy 4 groszy nie przekazali za dużo na wskazany przez nas cel. Także tak to należy uczynić.
Jest wreszcie pan. Tak, proszę bardzo, słuchamy.
Kłania się Wojciech Cybulski z Łodzi. Ja już jestem 11 rok, przepraszam, witam serdecznie ojców, panią dyrektor i pana posła. Ja już jestem 11 rok na emeryturze i ja, wydaje mi się, że w ZUS-ie składałem takie oświadczenie, że ja będę sam rozliczał PIT. Natomiast nie wiem, czy wszyscy emeryci, którzy w tej chwili ZUS rozlicza, czy nie powinny wystąpić z wnioskiem, że oni są sami rozliczać. Ja tego nie potrafię sprawdzić, ale może państwo powinni, pani dyrektor tam powinna sprawdzić to, bo pierwszy krok powinien być taki, żeby ZUS został, sygnał od danego emeryta, żeby emeryt sam rozliczał. I wtedy oni przysyłają ten PIT wyliczeniem i dopiero wtedy ten PIT 37 może emeryt rozliczyć z przeznaczeniem tego 1% KRS-u na naszą fundację. No, tyle z mojej strony.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. No,
z panem...
Dziękuję bardzo. No, to jest ważna sprawa, ale powiem tak. Nie trzeba składać żadnego oświadczenia, czy będę rozliczał się sam, czy nie. To jest tak, że jeżeli emeryt czy rencista nie złoży samodzielnie rozliczenia podatkowego do 28 kwietnia danego roku, to wtedy ZUS taką informację przekazuje sam do Urzędu Skarbowego. Czyli nie muszę składać oświadczenia. Jeżeli otrzymam to swoje rozliczenie za emeryturę czy rentę, ten PIT-40A, tak? To mam czas do końca kwietnia i wtedy sam składam deklarację podatkową. Jeżeli tego nie uczynię, to wtedy ZUS z urzędu przekazuje za mnie takie rozliczenie do urzędu skarbowego. Także nie musimy składać żadnego oświadczenia. Ważne jest tylko, to jest bardzo ważne, żebyśmy w terminie ustawowym, czyli do końca kwietnia, złożyli deklarację podatkową, bo ten 1% możemy zadeklarować tylko wówczas, jeżeli deklarację złożymy w terminie. Jeżeli się spóźnimy o jeden dzień z deklaracją, to wtedy już ten 1% nam przepada. I to jest właśnie bardzo istotna sprawa, żebyśmy w terminie złożyli deklarację podatkową.
Jeszcze nawiążę do terminów, a potem wrócę do tego kluczowego pytania. Otóż, co niezwykle ważne, musimy deklarację złożyć do końca kwietnia. To jest bardzo ważne, bo jeżeli złożymy deklarację jeden dzień później, jak zauważyła pani dyrektor, to nawet jeżeli wskażemy KRS, wskażemy obliczoną wartość należnego 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, będzie to absolutnie bezskuteczne. Ale gdyby było tak, że złożyliśmy deklarację do końca kwietnia, ale nie wskazaliśmy organizacji pożytku publicznego, to możemy złożyć korektę w ciągu jednego miesiąca, bo ja sprawdzałem to w ustawie, od upływu tego terminu tak naprawdę możemy do końca maja złożyć korektę i w tej korekcie wskazać KRS i organizację pożytku publicznego, ale pod jednym wszakże warunkiem, że ta właściwa deklaracja zostanie złożona w terminie do końca kwietnia. To jest bardzo ważne, a potem ewentualnie gdybyśmy zapomnieli, możemy korektę wprowadzić w postaci i KRS-u, numeru KRS-u i też wyliczonego podatku. Natomiast jeszcze jeszcze jedna rzecz. Odnośnie podatku ryczałtowego, tu jest troszkę odmienna rzecz, dlatego że tu ryczałtowcy, jeżeli tak to mogę określić, te deklaracje muszą złożyć do końca stycznia.
Tak jest.
To jest bardzo ważne, to jest jedyny wyjątek. Nie do końca kwietnia, ale do końca stycznia. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego zwracamy się do osób płacących podatek ryczałtowy, aby pamiętali, że muszą też złożyć tą deklarację do końca stycznia i też ważna informacja dla przedsiębiorców. Ważne jest, aby podatek był wyliczony i zapłacony. Należycie, ale też zapłacony, bo jeżeli nie będzie zapłaconego podatku,
to mimo wskazania 1% też ta kwota nie zostanie przekazana na rzecz organizacji.
Ale wracając jeszcze do pytania radiosłuchacza, otóż ważna rzecz. Jeżeli chodzi o ZUS, nie możemy składać żadnych oświadczeń, dlatego że z ustawy ZUS jest zobligowany do przekazania właśnie emerytom tego PIT-u 40, a i nasze jakiekolwiek oświadczenie złożone w ZUS-ie będzie kompletnie nieskuteczne. Gdybyśmy napisali, że wskazujemy organizację pożytku publicznego i piszalibyśmy do ZUS-u, że chcemy się rozliczać samodzielnie, to nie ma znaczenia, bo ZUS i tak przyśle nam PIT 40A i w naszej gestii pozostaje to, czy do końca kwietnia my to rozliczenie należycie złożymy, czy też nie. Jest oczywiście taka sytuacja, o której szanowny pan wspomniał, ale to dotyczy pracowników. Otóż pracownicy mogą złożyć takie oświadczenie do pracodawcy, żeby właśnie on ich rozliczył zamiast nich i przysłał im, ale wtedy PIT 40, ale nie A, tylko PIT 40, ale wtedy musi być oświadczenie pracownika. Ale nie chciałbym tutaj w tę materię wchodzić, żeby nie wprowadzać niepotrzebnego zamieszania. Inaczej mówiąc, wyjątkiem jest oświadczenie, ale na pewno nie dotyczy to ZUS. ZUS zawsze przyśle nam PIT 40A i my mamy czas do końca kwietnia, aby wskazać organizację, czyli numer KRS-u, kwotę należnego 1% i przekazać ją, i wtedy Naczelnik Urzędu Skarbowego przekaże na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Tak więc na pewno najbardziej trzeba będzie tutaj w tym momencie jednak pomagać emerytom, rencistom, prawda, którzy z natury mają zawsze jakiś pewien kłopot. Nie wszyscy, ale bo ci, którzy są aktywni, pracują, chociaż też się zdarza, że można się pogubić w tych cyferkach.
Ja myślę, że ci, którzy pracują, prowadzą, działalność gospodarczą, prawda, co roku składają te zeznania podatkowe. To myślę, że tutaj prawie 100% tych osób zeznania podatkowe składa, deklaracje składa. Warto tylko uświadomić nam, wszystkim pracującym czy prowadzącym działalność gospodarczą, żeby jednak świadomie dokonać wyboru i ten 1% przekazać dla właściwej organizacji pożytku publicznego. I to jest istotne. Natomiast rzeczywiście emerytom i rencistom należy pomagać i uświadamiać ich, że oni mają takie prawo, że mogą też wskazać, na co ten 1% z podatku.
Panie pośle, chcą to przekazać. Nie są wybory, także nie będzie tyle nieważnych pitów, prawda, co wybory głosów.
No, tu akurat świadomość Polaków jest większa niż Państwowej Komisji niestety wyborczej, a tam przecież siedzą osoby prawnie doświadczone, bo to są sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego też Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, ale niestety okazało się, że świadomość prawna nie zawsze przynosi, czy wiedza prawna w tym wypadku nie zawsze przynosi efekty, a na pewno ta praktyczna wiedza polskich podatników ten efekt z całą pewnością przyniesie, bo już widać, że przynosi. Jak tu wspomniała pani dyrektor, w pierwszym okresie było to 80 tysięcy podatników i niespełna, czy ponad 10 milionów złotych, a dzisiaj już mówimy o kwocie prawie 500 milionów złotych i prawie 12 milionów podatników. Więc mamy gigantyczny progres, ale jest jeszcze wiele, wiele do zrobienia.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz Halo? I zawsze, słuchamy Pani.
Szczęść Boże Ojcu i Państwu w studio. Ja dzwonię tylko po to, żeby powiedzieć, że jestem też emerytką, rozliczam wspólnie z mężem i od momentu, kiedy zaistniała ta możliwość odliczania 1%, to robię. I przekazywałam do tej pory na przykład na Caritas czy na Stowarzyszenie Obrońców Życia. No w każdym bądź razie najważniejsza moim zdaniem to jest chcieć. Chcieć i wtedy nawet emeryt sobie poradzi. Trzeba być bardzo dokładnym w tym wyliczaniu i w ogóle no, w wypełnianiu tych PIT-ów, dlatego że Urząd Skarbowy, nawet jak człowiek się pomyli o 10 zł, to od razu odsyła, pisze, jeszcze grozi karami, że trzeba od nowa wypełniać i tak dalej, więc trzeba być bardzo dokładnym i oczywiście zawsze zostawiać sobie kopię, na której oczywiście Urząd Skarbowy wtedy przystawi pieczątkę, że to otrzymał. I także no tak to właśnie wygląda.
A gdzie pani mieszka?
Jeszcze
pani...
raz podkreślam, że najważniejszą sprawą to jest chcieć.
Tak. A gdzie pani mieszka, pani Halino? W Warszawie, tak?
Ja z Warszawy, tak. Halino z Warszawy.
Tak jest. Tak. Myśmy się chcieli upewnić.
Jeżeli ktoś chce, a ja wielu osobom wiem, że mówiłam i wiem, że do tej pory to raczej nieliczni chyba robili te odpisy. A to po prostu no najważniejsze to chcieć.
Dziękuję bardzo, żeby nam się chciało chcieć. Była taka piosenka. Więc pani Halina nam tutaj podała też przykład.
Ale to też pokazuje, że w środowisku, w którym pani mieszka, okazuje się, że osoby znajome jednak, jak wynika z głosu radiosłuchaczki, jednak tego odpisu 1% widać nie czynią, a szkoda, bo pani radiosłuchaczka oczywiście to uczyniła, co bardzo chwalebne, ale jeżeli możemy prosić tych, którzy to robią, ażebyście przekonywali innych, że to nie jest aż taka wielka trudność, żebyście też tym innym pomogli, a wtedy wspólnie z całą pewnością ten efekt, ogromny efekt skali właśnie osiągniemy i z całą pewnością te pieniądze nie zostaną zmarnowane. Więc ci, którzy to już dotychczas czynili, czy to emeryci, czy renciści, czy pracownicy, pomóżcie innym, bo w ten sposób pomagając innym, pomagamy sobie wszyscy razem nawzajem.
Odebrałem telefon już z Kanady, tylko nie wiem kto, jakie imię pani. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Barbara z Kanady.
Witam pani Barbara.
Proszę ojca, ja mam pytanie do pani dyrektor Kochanowicz. Pokrótce naświetlę moją sytuację. Jestem emerytką z Polski i mam też emeryturę kanadyjską. Z pieniążków polskich muszę w Kanadzie się rozliczać jako dodatkowy dochód. Bo takie są przepisy, ale to tylko na marginesie. Bo to wchodzi w mój dodatkowy dochód, ta emerytura polska. W Polsce ZUS wie o tym, że przebywam od kilkudziesięciu lat w Kanadzie, bo co roku muszę wypisywać takie oświadczenie, że żyję i podpisywać, znaczy potwierdzać to oświadczenie w konsulacie. Ale w tej całej sytuacji ZUS za mnie wypisuje PIT. Skąd ja mam zdobyć, moje pytanie brzmi, skąd mam zdobyć ten PIT 37, żeby móc odpisać ten jeden podatek? To nie będą wielkie pieniądze, bo to będzie w granicach 20 paru złotych. ale po prostu dla zasady.
Ja rozumiem, że pani na stałe mieszka w Kanadzie, tak?
Tak, tak, tak.
Ale rozumiem, że
tym, że mam też emeryturę polską.
Ja rozumiem, ale ZUS ten PIT 40A do pani gdzieś przesyła, rozumiem. Pani tak, go otrzymuje.
Tak, więc posyła do mnie do Kanady, bo oni wiedzą, że ja mieszkam na stałe w Kanadzie.
Proszę pani, sprawa bardzo prosta. PIT 37, bo na takim się pani będzie musiała rozliczyć, jeżeli chodzi o ZUS, może tak. pani ściągnąć ze strony internetowej Ministerstwa tak. Finansów, bądź właśnie ze strony internetowej Fundacji Nasza Przyszłość. Tam też będzie aktywny druk PIT 37, już z gotowym numerem KRS. Jak pani wejdzie na stronę internetową Fundacji, będzie pani miała gotowy druk. Może pani wziąć ze strony Ministerstwa Finansów również. Może pani, no myślę, że tak, są te druki w internecie, ale najlepiej albo strona organizacji, czyli Fundacji, albo strona Ministerstwa Finansów i ten druk można wtedy sobie wypełnić
ściągnąć
i przekazać.
I
dokładnie, dokładnie.
Ja jeszcze jedną rzecz.
Ja wysyłam ten druk gdzie?
I wysyła go pani do
Polskiego Urzędu Skarbowego. Tam, gdzie pani gdzie pani ma miejsce zamieszkania tymczasowe?
Tymczasowe na Śląsku.
To pani tam wysyła.
To znaczy, to jest mój adres zamieszkania. Bo ja nie mam meldunku w Polsce. Ja jestem obywatelem polskim, mam paszport.
To już może być większy problem.
Mam nawet dowód osobisty, ale nie mam stałego pobytu.
To powiem tak, nie odpowiem pani na to pytanie, gdzie pani ten PIT ma wysłać, do którego urzędu, tak? Ale powiem tak, będziemy mieć na pewno kolejny program w tym temacie i ja znajdę, poszukam odpowiedzi na to pytanie, gdzie w takim przypadku pani powinna ten PIT przekazać i w następnej naszej audycji na to pytanie, niezależnie czy pani się połączy, czy nie, udzielimy takiej odpowiedzi, bo naprawdę wyjątkowy przypadek, nieliczny, w związku z tym nie mam tej wiedzy, ale sprawdzimy i taką informację przekażemy na
Takich
Eterze.
Przypadków jest więcej, bo osoby po prostu nie mają stałego pobytu w Polsce, a są obywatelami polskimi, prawda?
Co mi
ja się nie zrzekłam obywatelstwa, ja mam paszport polski też.
No właśnie, i te przypadki są, bo wiem, że ktoś zakończył karierę, że tak powiem, zawodową w Polsce i tam pojechał do córki, do syna, do rodziny i tam jest.
No ja wyjeżdżałam 30 lat temu.
A gdyby chodziło tak na skróty, to najszybciej też na stronie Radia Maria jest link, taka mała ikonka Fundacji Nasza Przyszłość, a więc się natłacza, tak, naciska i przenosi panią od razu na tę stronę, gdzie będzie ten wzór PIT-u 37.
Dziękuję za informację.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy Kanadę. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, świątecznie. I
chcę zwrócić uwagę dla osób, które mieszkają poza granicami naszego kraju. Są umowy zawierane pomiędzy Polską a różnymi innymi krajami pozaeuropejskimi o tak zwanym unikaniu podwójnego opodatkowania. I wówczas z tych umów, i o tym trzeba się dowiedzieć, dobrze byłoby o tym porozmawiać w konsulacie lub w ambasadzie, zapytać się, gdzie z punktu widzenia przepisów tejże umowy, jeżeli takowa jest, a bywa często taka umowa zawarta, podatnik powinien składać deklaracje i płacić podatki. Bo bywa tak, że świadczenie otrzymuje w Polsce, ale podatki jednak powinien płacić chociażby w Kanadzie. Ale bywa też i tak, że mieszkaniec Polak, mieszkaniec Kanady może rozliczyć się i zapłacić podatek w Polsce, nie tylko z polskiego świadczenia. Tak bywa, mówię, to wszystko zależy od umowy zawartej między Polską a innym krajem, w który dana osoba przebywa. I na jedną rzecz zwrócę uwagę, bo warto o tym pamiętać. Otóż, jeżeli państwo wysyłacie PIT-y do Polski, to musicie zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że jeżeli PIT wyślecie według polskich przepisów przed 30 kwietnia, on dojdzie do Urzędu Skarbowego, nie ma najmniejszego problemu. Ale z Kanady czy ze Stanów Zjednoczonych, gdybyście taki PIT wysłali, on przyszedłby po 30 kwietnia na teren polskiego kraju, to niestety będzie to już PIT spóźniony, więc trzeba go o tyle wcześniej wysłać, żeby do Polski dotarł w terminie wskazanym przez ustawę, bo nie liczy się termin, moment wysłania w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych, tak jak to się liczy w Polsce, koniec kwietnia, ale musi być odpowiedni czas dłuższy, ażeby na terytorium polskiego kraju, czyli ten stempel polski wpłynął do maksymalnie 30 kwietnia.
Byłoby bardzo późno, to ktoś by frunął do Polski, prawda? To wtedy tak, w kopercie w Warszawie.
To wtedy nie ma znaczenia, bo jest nadane na terytorium Polski.
Rozumiemy.
Wtedy na terytorium Polski.
I kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Słuchamy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze kto i skąd? Prosimy się przedstawić.
Marek dzwoni z południa Polski.
Witam.
I chciałbym zapytać panią dyrektor, jak my, którzy jak powpłacamy te pieniążki, oczywiście na konta naszego radia, naszej telewizji, jak my to możemy sprawdzić, czy te pieniążki doszły, bo my wiemy, że nasz rząd odnośnie 7 lat jest przeuczciwy. Ja takiego uczciwego rządu nie pamiętam, jak już mam trochę lat, po 60, ale chciałbym sprawdzić, czy te moje pieniążki dotrą tam, gdzie ja chciałbym je wysłać.
Dla ścisłości, panie Marku, to będzie na rzecz fundacji, nie na radio, nie na telewizji.
No nie, ja rozumiem, tak. No może...
Panie dyrektor, już prosimy bardzo.
Tak.
Już odpowiadam. Deklaracja rozliczająca podatek dochodowy w tej części, gdzie my wskazujemy KRS Fundacji oraz obliczamy 1% podatku, ma już taką rubryczkę, gdzie my możemy podać swoje dane osobowe, co oznacza, że wtedy te dane osobowe tej osoby, która przekazuje ten 1%, wpłyną do fundacji i fundacja będzie mogła na przykład wysłać podziękowanie, albo też państwo będziecie mogli sprawdzić w fundacji, czy te pieniądze, czy ten podatek został nam przekazany. Ale pod warunkiem, że w deklaracji podatkowej, w takiej rubryczce, państwo dacie swoje dane osobowe i powiecie tak, zgadzam się na to, żeby moje dane osobowe przekazać fundacji, której przekazujecie ten 1%, czyli obdarowanemu. I wtedy będziecie mogli państwo sprawdzić, czy ten podatek do nas został przekazany, albo fundacja sama z własnej inicjatywy wyśle podziękowanie za przekazanie tego 1%.
Ja jeszcze nawiążę do tego, dlaczego to jest takie ważne. Sam fakt wskazania w deklaracji podatkowej danych podatnika i podpisanie jest niewystarczający, dlatego że dane te objęte są tajemnicą skarbową, więc nie będziemy o tym wiedzieć, czy też obdarowany w tym wypadku fundacja nie będzie miała świadomości, bo też Urząd Skarbowy nie ma podstawy prawnej, żeby te informacje przekazywać fundacji. Ale kiedy właśnie w tej właściwej rubryce te dane personalne danej osoby zostaną wpisane, tej, która przekazuje ten 1% podatku na rzecz określonej organizacji, to wówczas, tak jak zauważyła pani dyrektor, te informacje, nie powszechną ona będzie informacją, ale na rzecz tego podmiotu, tej fundacji czy stowarzyszenia, które my przekazujemy te środki, zostanie o tym fakcie poinformowana, łącznie z tego, co pamiętam, z wartością przekazanej na rzecz fundacji kwoty.
Po prostu państwo musicie w tej deklaracji wyrazić swoją wolę, oświadczyć, że wyrażacie zgodę, żebyśmy my, jako ten obdarowany, dostali informację, od kogo te środki do nas przyszły.
Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Chwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze witamy. Kto jest z nami i skąd?
Jezus z Warszawy.
Panie Jerzy, prosimy tylko radio, żeby przyciszyć tam gdzieś w tle,
tak.
Bo będzie przeszkadzać w tym momencie. I już rozmawiamy.
Jerzy z Warszawy. Witam serdecznie ojca Janusza i chyba pani dyrektor.
Tak jest, pani dyrektor Lidia Kochanowicz, pan poseł Andrzej Romanek.
Tak, bo ja troszeczkę niedawno się włączyłem i nie tego. Ojcze Januszu, ja do tej pory, z wyjątkiem jednego roku, bo córka mi robi, widzicie, ja jestem w mocno podeszłym wieku i córka tam na komputerze robi tam całej rodzinie i tego, no, tam 30 km ode mnie mieszka. Ja cały czas przekazywałem, tak jak mnie, z wyjątkiem jednego roku, na Caritas Polska, ten 1%. Bo tam coś było, córka miała problemy, bo no nie wiem, coś nie potrafię wytłumaczyć, może państwo lepiej, bo ja w bardzo ograniczonym zakresie posługuję się komputerem, takie podstawowe jakieś tam te. I teraz właśnie, ojcze Januszu, tu mam i to może pani dyrektor Kochanowicz będzie widziała, pani dyrektor przy okazji, korzystając, bardzo, bardzo serdecznie panią pozdrawiam, bo obserwowałem te pani wypowiedzi, kompetencje, no w małym palcu, że tak powiem, wszystkie pani miała dane i to wszystko, no wspaniale i gratuluję pani dyrektor i zawsze, żeby tak, zresztą myślę, że inaczej nie będzie. I właśnie tu mam pytanie, bo może tam, ja nie wiem, w tym komputerze może być tak, że na przykład nie będzie Fundacji Dróg Zwierzęcych, ale chyba to niemożliwe, prawda?
Jakże nie będzie gdzie? W czym? W komputerze? Fundacji Nasza Przyszłość.
Nie tak jak córka.
Chodzi, że nie, no jest informacje w internecie, są i bo pan, bardziej chodzi o wypełnienie, prawda? Że,
wypełnienie,
bo córka
tak,
wypełniała tak, i wpisywała od razu automatycznie, jest wszystko.
Tak, więc...
Aha, i będzie wszystko tak, że tak. Nie będzie żadnego problemu, prawda?
Tak jak powiedziałam, Fundacja Nasza Przyszłość też przygotowała swój aktywny druk PIT-u, prawda? PIT-u 37, PIT-u 36, więc każdy swój znajdzie, emeryci PIT 37, on jest aktywny i on od razu będzie miał wpisany numer KRS Fundacji, prawda? I będzie można go wypełniać, on będzie sam obliczał wysokość podatku oraz ten 1% będzie go zaokrąglał zgodnie z ustawą.
Tak, czyli pan Jerzy jest...
Proszę, czyli wszystko będzie
córce można przekazać aktywny druk PIT-u.
Tak, i będzie aktywny druk PIT-u na stronie internetowej Fundacji...
Fundacji Lux Veritas.
Nie, Nasza Przyszłość.
Fundacji Nasza Przyszłość. Tak, Fundacji Nasza Przyszłość. Tak, myślę, że taki będzie link, jak będzie strona radia, więc tam będzie przekaz na Fundacji Nasza Przyszłość i będzie go można łatwo znaleźć, pan będzie aktywny i będzie można bardzo łatwo wypełnić tą deklarację.
Dziękuję serdecznie, pani dyrektor. Ojcze Januszu, no może nie tego nie wiem, może ojciec tam sobie byłby uprzejmie zanotować ten mój login, bo ja współpracuję no dość jakiś czas już. Byłem teraz zresztą tydzień temu, byłem zachwycony w tej hali. Zresztą, no, ojcze, nie ma czasu na to.
Tak jest. Pan Jerzy, znajdziemy się, tak?
Ojcze, podałbym swój ten, bo ja otrzymuję też, no, co miesiąc.
Dobrze, a to możesz poza anteną na innej linii, a tutaj ważne jest to, żebyśmy zapamiętali, bo przy okazji jest taki ciekawy kazus, a więc szukajmy aktywny tutaj PIT-u, jak to się nazywa? Druk.
I ja zwrócę na to uwagę, bo to jest niezwykłe udogodnienie. To, co powiedziała pani dyrektor, to nam niezwykle pomoże wszystkim podatnikom, ażeby z dużą łatwością, kto posługuje się komputerem, a przecież większość Polaków posługuje się komputerem, a jeżeli nie posługuje się, bo jest osobą starszą, to na pewno ktoś z pomocną dłonią przyjdzie i pomoże wypełnić ten PIN. Dlatego, że z tych właśnie deklaracji PIT 40A, z tego druku, który przesyła nam Zakład Ubezpieczeń, przesyła emerytom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, te dane tylko przeniesiemy tak naprawdę do tego PIT-u 37, wprowadzimy i resztę wszystko automatycznie obliczy system czy program internetowy. Wydrukujemy, podpiszemy i sprawę mamy tak naprawdę zakończoną i załatwioną i możemy z czystym sumieniem i z czystym sercem powiedzieć, że wszystkich formalności i w dobrym celu wypełniliśmy i przekazaliśmy środki.
Czyli nie bójmy się, że tyle będzie roboty, drukowania, prawda, przeliczania,
absolutnie,
kalkulatora absolutnie. I tak dalej. Wszystko będzie zrobione.
Chcę jeszcze powiedzieć, że tak w razie czego, jeżeli już wszystko zawiedzie, to znaczy nie będziemy mogli dostać się do tego aktywnego druku i nie będziemy mieć kogoś z rodziny, kto nam pomoże, nie będziemy mieć sąsiada, który nam pomoże, to zawsze jest tak, że urzędy skarbowe mają takie dni otwarte i pomagają podatnikom wypełnić deklaracje podatkowe. Są tam na koniec kwietnia dni otwarte w każdym urzędzie skarbowym, tak było przynajmniej w poprzednich latach. Myślę, że w tym roku też tak będzie. I wtedy można się udać do urzędu skarbowego w taki otwarty dzień i urzędnik będzie zobowiązany pomóc nam wypełnić taką deklarację podatkową. O tyle będzie nam łatwo, że jeżeli wypełnimy tą deklarację i urzędnik nam pomoże, to od razu możemy wtedy tą deklarację w tym urzędzie naszym skarbowym zostawić i będziemy mieć potwierdzenie zostawienia tej deklaracji we właściwym urzędzie skarbowym.
Co ważne, urzędnikowi musimy podać numer KRS-u.
Tak, to jest ważne. I
fundacji, na której rzecz ten procent podatku chcemy przekazać, bo urzędnicy tej informacji mieć nie będą, a ta informacja musi wypłynąć od tej osoby, która z prośbą o pomoc do pracownika Urzędu Skarbowego się udaje.
Chyba, że będzie miał dobrą wolę i się mu powie nazwę, bo może być też taki dobry człowiek i akurat znajdzie sobie w internecie, ale to lepiej mieć napisane.
To prawda.
Lepiej mieć napisane, bo różnie bywa. Są ludzie i
ja zwracam na jedną rzecz jeszcze uwagę. Otóż te deklaracje PIT-40A, które przesyła ZUS, bo jakby na tym się skupiamy w tym momencie, bo przedsiębiorcy myślę, że sobie z całą pewnością poradzą, bo wypełniają te deklaracje, jeżeli nie sami, to osoby, które im świadczą pomoc księgową, to podkreślam, one przychodzą do podatników, do emerytów, do rencistów do końca lutego, a od końca lutego, czyli cały marzec, mamy cały kwiecień, jest 2 miesiące i jest duża prośba, nie zostawiajmy tego na ostatni moment, dlatego że wtedy wszyscy być może, czego byśmy sobie oczywiście życzyli, będą chcieli skorzystać, a wydolność internetu nie zawsze jest aż tak wielka, żeby mogła w stanie, była w stanie wszystkiego obsłużyć. Więc jeżeli już dostajemy, to od razu w ciągu pierwszego tygodnia możemy złożyć czy wypełnić tą deklarację, wysłać lub złożyć w Urzędzie Skarbowym.
Mamy telefon już, pan czeka. Skąd telefon i kto mówi?
Halo?
Tak,
szczęść
proszę,
Boże.
Szczęść Boże.
Tadeusz z Podkarpacia.
Witamy.
Ja chciałem powiedzieć, no to jest prosta sprawa, bo ja też, ja po prostu pracuję 1% na Caritas, bo do tej pory no, Radio Maria nie miało tego, dopiero będzie miało od nowego roku, że można będzie odpisać 1%. Także po prostu tylko, że ja jako emeryt i inwalida pobieram po prostu faktury za leki, biorę i w ubiegłym roku miałem na 1900 zł wybranych leków, to rozliczam się z tego, no tam niewiele, 170 zł otrzymałem zwrotu, no i przy okazji wypełniam ten PIT dodatkowy na 1% na Caritas. Halo?
Tak, tak, słuchamy pana.
No.
Do tej
jeszcze
pory.
Jeszcze jedno chciałem powiedzieć, a tak to oprócz tego, to ja systematycznie opłacam na telewizji Trwam opłaty, po prostu już temu ponad 10 lat chyba, jak po prostu tiry mi zaczęli popodobno jeździć, odbiór anteny zwykły był słaby, zauważyłem Polsat. No i jak zacząłem Polsatowi płacić tego, tą statki, to myślę, czego jak mam, dałem jeszcze jedną świeczkę przy talerzu i mam telewizji Trwam miałem. To i zacząłem płacić telewizji Trwam jednocześnie cały czas.
Pięknie. Panie Kazimierzu, dziękuję bardzo.
Po prostu przesyłacie mi podziękowania co miesiące. Uważam, że niepotrzebnie, wystarczy raz na pół roku, bo to też kosztuje.
No tak, za no tak. Dziękujemy panu bardzo, pozdrawiamy panie Kazimierzu, pana i rodzinę. Nie wiem, czy jakiś głos do tego, głosu pana. No pan nam przyznał się, co, jak to czyni. Przy okazji, bo i tak przy okazji tych odpisów od lekarstw również, prawda, musimy się zatrzymać nad tym PIT-em.
Tak, to te osoby, które właśnie odliczają tego typu wydatki jak te na rehabilitację, bądź te osoby, które rozumiem tak często przekazują również do radia, bądź do Fundacji Lux Veritatis darowizny, które nie mogą przekroczyć 6% dochodu, to te osoby no, przy okazji dalej mogą właśnie rozliczyć ten 1% podatku. Także to już mają wprawę, wiedzą jak to się robi i myślę, że pomogą również innym taką deklarację wypełnić.
Ja zwracam uwagę na to, że rzeczywiście te tak zwane ulgi podatkowe, chociażby na cele rehabilitacyjne, związane chociażby z leczeniem, związane z wydatkowaniem środków na różnego rodzaju lekarstwa, one są obliczane od dochodu. To jest bardzo ważne. A 1% jest odliczany od podatku. Także bywa też i tak, że właśnie odliczając od dochodu, mimo wszystko jeszcze, tak jak wspomniał radiosłuchacz, pozostają jeszcze środki w postaci podatku, które i tak trzeba odprowadzić i warto mimo wszystko zwrócić na to uwagę i ten 1% wskazać tą organizację, aby ten 1% odprowadzić. Ja jeszcze jednej rzeczy wspomnę, bo pani dyrektor do tego nawiązała. Otóż jest jeszcze inny sposób zasilania czy wspomagania organizacji pożytku publicznego. Otóż właśnie te 6% dochodu, które uzyskujemy w roku podatkowym, możemy przekazać, i to jest niezależnie, to jest bardzo ważne, od 1%, którego my przekazujemy nie od dochodu, ale od podatku. 6% jest od dochodu, a 1% jest od podatku. I możemy to czynić niezależnie, nie ma jedno z drugim związku. Inaczej mówiąc, możemy i przekazać do 6% dochodu naszego na rzecz fundacji czy stowarzyszenia, a mimo wszystko na koniec roku też możemy, przepraszam, w zeznaniu podatkowym też możemy przekazać ten 1%. Jest jedna tylko różnica. Jeżeli chcemy przekazać te 6%, musimy to uczynić w roku podatkowym, czyli do końca grudnia, tak, a zaś 1% możemy przekazać do końca kwietnia za ten sam poprzedni rok podatkowy. To jest zasadnicza różnica. To jest zasadnicza, ale niezwykle ważna, kluczowa różnica.
To znaczy te 6% dochodu możemy przeznaczyć właśnie nie tylko na organizacje pożytku publicznego. Tak. Możemy je przeznaczyć na Radio Maryja, możemy tak przeznaczyć na Fundację Lux Veritatis, możemy przeznaczyć na inne stowarzyszenia czy organizacje, które wypełniają zadania organizacji pożytku publicznego, chociaż nimi nie są.
Chociaż nie mają statusu.
Chociaż nie mają tego statusu, ale wtedy właśnie, tak jak pan poseł powiedział, te 6% dochodu należy przekazać do końca danego roku. I to jest warunek. I wtedy oczywiście w zeznaniu podatkowym, w odpowiednich załączniku, bo wtedy się wypełnia tak zwany załącznik przy dopitu, chyba tam 37 to będzie PIT 0, czy tam inny, wtedy to należy wypełnić i te 6% można odliczyć od dochodu. Natomiast 1%, my tego nie przekazujemy. Ja to podkreślam. 1%
wskazujemy.
Ponieważ my podatek dochodowy musimy zapłacić i płacimy go.
To jest istotna
Ale
różnica.
My tylko mamy prawo wskazać, albo aż mamy prawo wskazać, że ten podatek, który i tak zapłacimy, chcemy przekazać tej organizacji pożytku publicznego. Tak? Czyli tutaj nie mamy ani, przy tym 1%, nie mamy ani zysku jako darczyńca, ani straty. Mamy jedynie taką satysfakcję moralną, że wskazaliśmy, na co nasz podatek ma być wydatkowany. I myślę, że musimy być tego świadomi.
Także inaczej mówiąc, konkludując, jeżeli ktoś przekazuje środki zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 6% na rzecz fundacji, chociażby Lux Veritatis, to nie ma, czy Radio Maryja, to nie ma przeszkody, aby do końca kwietnia wskazał ten 1% podatku i ten 1% podatku przekazał na fundację Nasza Przyszłość. To są bardzo ważne rzeczy, to są dwie niezależne od siebie instytucje prawne, z których można skorzystać, a z całą pewnością z tej drugiej warto skorzystać.
Gdzie się podziały nasze podatki? Gdzie się rozpłynął ten cały szmal? Pewnie jak zwykle, chociaż to przykre, pociągiem widmo odjechał. Gdzie się podziały nasze podatki? Gdzie się rozpłynął ten cały szmal? Pewnie jak zwykle, chociaż to przykre, pociągiem widmo odjechał.
Decyduj sam, kogo wspierasz swoimi podatkami. O tym chcemy rozmawiać. Nasi goście, pani Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, pan poseł Sprawiedliwa Polska, Solidarna Polska, Andrzej Romanek są naszymi gośćmi. I odbieramy telefon od państwa i rozmawiamy. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże, witam.
Mówi Marian Zazany. Witam ojca Janusza oraz panią dyrektor.
Powiem się, pana czyli posła. Pan Marian z Szwajcarii.
Tak, tak. Więc wsłuchuję się tej audycji i tak sobie myślę, że wielu ludzi nie, ten 1% nie przeznacza właśnie na jakieś takie wspaniałe cele jak Caritas czy tak dalej. W tym roku jest taka możliwość, że można będzie na Fundację Nasza Przyszłość ten 1% odliczyć. I ja myślę, że to powinni robić ludzie, którzy o tym nie wiedzą. Teraz tak, mówiliście państwo o tym, że są tak zwane dni otwarte, gdzie ZUS pod koniec miesiąca kwietnia przyjmuje właśnie takich ludzi i pomaga im wypełniać. Ja myślę, że dla rencistów te ostatnie dni to są troszkę już późne. Wielu z nich się może spóźnić, zdenerwować, ale myślę sobie, że może byłaby taka historia, może byłaby taka możliwość, żeby w tak zwanych biurach Radio Maryja, gdzie są kapłani bardzo przychylni, być może, że będą osoby, które znają się na tym i można by było takie ogłoszenie napisać, że właśnie tu dla rencistów szczególnie ogłoszenie, że tutaj jest ktoś kompetentny, który wypełnia właśnie, pomaga wypełniać pity. To można byłoby zrobić troszkę wcześniej, już nie czekać na kwiecień, na koniec święta, tylko robić to wcześniej. To może moja taka
podpowiedź.
Sugestia.
Oczywiście, Panie Marianie, to o tym była już wstępnie mowa i będą ku temu czynione, myślę, poczynania. Tu Pani Dyrektor o tym mówiła, zresztą już Pan Senator z Radomia tutaj swoje biuro otworzył na te sprawy. Poinformował mi się, że inni parlamentarzyści, senatorowie też będą się, przynajmniej ci, których znamy z tej takiej strony patriotycznej, będą się otwierać i dać taką pomoc. I będzie to też konkret, prawda, bo mają konkretne biura swoje w miastach, czasami w miasteczkach. Dziękujemy, Panie Marianie, pozdrawiamy Szwajcarię, Lozannę i do powiedzenia, Pan Poseł.
Ja tylko jedną rzecz zwrócę uwagę, bo to nie chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych Gminy Otwarte, tylko o urzędy skarbowe. Tam właśnie można to zrobić. Ważna rzecz, o której mówiliśmy, że jest czas od końca lutego, czyli marzec, kwiecień na to, aby w ciągu tych 2 miesięcy wypełnić deklarację podatkową. Myślę, że to jest wystarczający czas, aby i w kołach Radia Maryja, ale też i przecież wśród posłów i senatorów prawicy, ale też wielu innych ludzi dobrej woli, którzy na wypełnianiu podatków się znają, aby pomóc jeden drugiemu po to, żeby tę deklarację podatkową wypełnić. 2 miesiące to duży okres czasu i tak jak zauważył Pan radiosłuchacz, nie zostawiajmy tego na ostatni moment, bo wiemy, co się dzieje w urzędach skarbowych, kiedy przychodzi ten ostatni tydzień składania zeznań podatkowych. Rzeczywiście jest masa osób, nie ma czasu, są emocje, są nerwy, a żeby tego uniknąć, zróbmy to zdecydowanie wcześniej.
Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne. Dla mnie najważniejsze, żebyśmy tylko mieli tą wiedzę i świadomość, że musimy to zrobić. A w jaki sposób, to pewnie się zorganizujemy, bo myślę, że nasi słuchacze, nasi telewidzowie, rodzina Radia Maryja dała wiele razy przykład, jak potrafi się zorganizować. I mówię tutaj właśnie, pamiętam ten czas, kiedy żeśmy się starali o tą koncesję na multiplex, prawda, pierwszy. I kiedy w krótkim czasie zebraliśmy ponad 2,5 miliona podpisów, bo wystarczyła tylko informacja przekazana słuchaczom, telewidzom i potrafiliśmy się zebrać, zorganizować i wspólnie działać. I myślę, że w tym przypadku też nie będzie problemu z tą organizacją. Ważne tylko, żebyśmy uświadomili sobie, że mamy prawo do tego, żebyśmy wskazali, komu ten 1% podatku chcemy przekazać.
Jest Pani Wiesława z nami, tak? Z województwa łódzkiego.
Tak.
Bardzo prosimy. Szczęść Boże.
Wiesława z Konstantynowa łódzkiego. Ja właśnie w sprawie tego zorganizowania. Sama jestem byłym pracownikiem Urzędu Skarbowego i chętnie w swojej parafii i myślę, że na pewno będzie wielu takich chętnych. Będę dyżurowała na przykład, nie wiem ile tam trzeba będzie, godzinę, dwie czy pięć w tygodniu, czy może nawet więcej. I wtedy wszystkie osoby, które chciałyby wypełnić PIT i przekazać na Radio Maria, na Fundację Naszą Przyszłość, to mogą się zgłaszać i już sprawa będzie prosta. Zresztą są także programy, bo ja zawsze korzystam z darmowych programów w internecie, bo jak zachodzi taka potrzeba, to znajomym czy wypełniam właśnie w darmowym programie PIT. Cały program wylicza wszystko, co należy. Zadaję pytanie, wiadomo jak program komputerowy. I potem to już sprawa jest wydrukowania albo przesłania przez internet. Także myślę, że zachęcam też ludzi, którzy, a to przecież wcale nie jest takie trudne, żeby właśnie szczególnie przy kołach Radio Maryja, albo nawet jeżeli takich kół nie ma, to przecież można trochę czasu poświęcić i myślę, że wielu będzie takich chętnych. Szczęść Boże, życzę wszystkiego najlepszego, pozdrawiam wszystkich i
dziękujemy bardzo. Szczęść Boże, mamy pierwszego ochotnika pięknie z Konstantynowa Łódzkiego, Pani Wiesława. Pozdrawiamy serdecznie i ciepło. przykład, prawda? I biuro mamy jedno senatorskie i panią, a następne będą na pewno oferty z dnia na dzień przechodzić. Oferty, zgłoszenia takie, gotowości.
Na pewno się zorganizujemy.
To świetny pomysł. Dziękujemy pani Wiesławie, bo ona pokazała, pani pokazała, jak można wskazać, czy pomóc innym osobom. Ci, którzy się deklarują, ludzie dobrej woli, ludzie dobrego serca, tak jak pani Wiesława, i do takich ludzi dobrego serca się wszyscy zwracamy. Jest nas wielu osób, które ma i doświadczenie, i wiedzę, i umiejętności do korzystania z komputera, czy też z programów informatycznych, gdzie te chociażby darmowe sposoby rozliczania podatku są wskazane. Można rzeczywiście łatwy sposób je ściągnąć i skorzystać. Też skorzystać, o czym mówiła pani dyrektor, bo będzie w fundacji, na stronie fundacji Nasza Przyszłość. Pomóżmy tym, którzy niekoniecznie potrafią sobie z tym poradzić, bo podkreślam, jeżeli tego my nie zrobimy, to inni być może też tego nie zrobią i wtedy ten czas i te możliwości i ta szansa i ta możliwość budowania lepszej przyszłości, lepszej Polski, po prostu z tego nie skorzystamy i niestety będziemy sobie po pewnym czasie zarzucać i wyrzucać, że szkoda, a mogliśmy pomóc i mogliśmy zbudować lepszą przyszłość dla naszych najbliższych.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto i skąd?
Krystyna z Krakowa.
Kraków.
Chciałam właśnie podpowiedzieć, że w mojej parafii jest tak to już zrobione od lat, że właśnie dla osób, które nie umieją sobie zrobić na przykład tych PIT-ów, to jest tam kilka razy w miesiącu, znaczy raz w tygodniu właściwie, gdzie są panie, które właśnie udzielają.
A jaka to parafia jest, jeśli można wiedzieć?
To jest Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowej Hucie.
Nowej Hucie.
Świetnie, świetna sprawa, dlatego że po prostu można sobie iść i są osoby, które właśnie udzielają, rozwiązują, pomagają starszym osobom, że może gdzieś w innych parafiach, na pewno to jest w mieście, to jest lepiej, prawda? A na wsi jest gorzej. Ale akurat tutaj w naszej parafii, no jest cudownie, bo właśnie można iść i panie rozwiążą, pomogą. Więc to jest taka podpowiedź dla tych, gdzie można to zorganizować. I pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże. Bóg zapłać za wysłuchanie. Halo?
Tak, słuchamy cały czas. Dziękujemy, szczęść Boże.
Pozdrawiam całe Radio Maryja i gorąco.
I też świetny pomysł, parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowej Hucie.
Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Bohaterów Września. Właśnie, no świetna sprawa. Także że polecam. Może jakąś propozycję. Właśnie ta pani, która przed chwileczką dzwoniła, może pójdzie do kościoła i właśnie taką propozycję podda proboszczowi, gdzie będzie mogła pomóc innym. Bo w kościele to jest najlepsza sprawa właśnie. No, szczęść Boże, pozdrawiam.
Dobrej nocy. My jeszcze tutaj chwilę będziemy, ale życzymy też dobrej nocy tym, którzy jeszcze z nami będą chcieli się porozmawiać, to jesteśmy do dyspozycji. 8 minut po 23. Bardzo proszę, jakiś komentarz do...
Ja powiem tak, wszystko zależy, a wierzę w to głęboko, bo Polacy są narodem zorganizowanym, żeby się dobrze zorganizować. I tu przykład właśnie parafii, kiedy ludzie mieszkający w tejże parafii, wierni tejże parafii, we współpracy z księżmi tej parafii, potrafili i pokazali, że rzeczywiście można, pomagając innym, pomóc tak naprawdę sobie, bo przecież jeżeli my wyciągamy tą pomocną dłoń i pomagamy innym, to tak naprawdę pomagamy sobie, bo cały czas to podkreślam. Budujemy to też dla siebie i dla naszych najbliższych i zachęcamy rzeczywiście księży, zachęcamy te osoby duchowne, które mogą pomóc, a przecież zaufanie jest do osób duchownych w Polsce ogromne, aby rzeczywiście, jeżeli taka jest możliwość, a jestem przekonany, że jest, pomogli, bo wiele osób z całą pewnością do księży się zgłosi z chęcią pomocy. Warto o tym powiedzieć, warto to przekazać, warto to nagłośnić i zachęcić i poprosić wiernych, aby z tej możliwości, podkreślam, z tej możliwości skorzystali, bo to jest szansa i to jest możliwość.
I o tym też jeszcze rozmawiamy. Myślę, że takich programów nie będzie brakowało, żeby jakichś takich bardziej jeszcze porad konkretnych, prawda? Nawet może i pokażemy w telewizji, jak się taki PIT wypełnia, gdzie, co to jest ten numer, czy się go wpisuje, co się podpisuje. Ale już kto ma internet, będzie niedługo tam ten aktywny, prawda? Aktywny druk PIT-ów, tak, bo to są ich kilka rodzajów. I rozmawiamy, odbieramy telefony, nie brakuje ich. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni z Białegostoku.
Kłaniamy się. Jakie pani imię?
Lucyna.
Pani Lucyno, prosimy bardzo.
Z Białegostoku, z parafii Matki Kościoła. Mam takie pytanie. Czy te informacje będą podawane w telewizji Trwam? Bo mam właśnie ciocie, wujka, oni nie mają radia, tylko zawsze słuchają, oglądają telewizję Trwam. Czy takie będą informacje jakieś?
Postaramy się na pewno. Będą audycje, że...
Ja sama to powiem, ale...
Wyświetlimy... Wyświetlimy co i jak, wyświetlimy co i jak i będzie, pokażemy jak to nawet wszystko wygląda.
Dobrze, to Bóg zapłaci.
Będzie, szczęść Boże, Bóg zapłaci. Nawet będzie ciekawiej niż w radio, bo można będzie, prawda, ukazać kartę taką, czy pokazać druk konkretny. Prosimy bardzo, kolejny telefon, Radio Maria, słuchamy. Szczęść Boże.
Maria, dzwonię z Lubina.
Witamy.
I chciałam właśnie tutaj do audycji powiedzieć, że proszę uważać na, jeżeli chodzi o darmowe programy internetowe o rozliczenie podatku PIT, ponieważ bardzo często zdarza się tak, że tam są już wpisane gotowe numery KRS-u i nie można zmienić tego. Także proszę być ostrożnym i zwracać na to uwagę, raczej rozliczać ręcznie albo korzystać z tych programów, gdzie można wpisać właśnie...
Tak, co będą na naszej stronie na przykład tej fundacji.
Tak, to jest bardzo ważna uwaga. Bardzo wiele tych darmowych właśnie deklaracji aktywnych druków ma już zakodowany numer KRS danej organizacji pożytku publicznego i dlatego trzeba na to zwrócić uwagę. Dlatego też Fundacja Nasza Przyszłość tworzy własny aktywny druk deklaracji podatkowej, gdzie też będzie miała zakodowany numer KRS-u, tak żeby już nie trzeba było go szukać i pamiętać. I to jest bardzo ważna informacja, że trzeba dokładnie sprawdzać te darmowe druki.
Oczywiście tak jest i ja na to też zwrócę uwagę, ale jest możliwość, ażeby dać sobie z tym radę. Można po wypełnieniu nawet z tym KRS-em tego darmowego tej informacji wydrukować, a potem przepisać ręcznie, bo przecież nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowych w formie drukowanej i przepisać i wpisać właściwy KRS, bo tam należycie zostanie odliczony podatek i wielkość tego 1%, ale będzie niewłaściwy KRS, więc wystarczy przepisać wpisując właściwy KRS. Ale jeszcze nawiążę do poprzedniego telefonu. Otóż ta informacja, czy ten telefon dowodzi jak potrzeba informacji. Właśnie my tu jesteśmy dzisiaj po to, żeby informować. Pytanie, czy w telewizji Trwam będzie właśnie ta informacja. Tej informacji Polacy niezmiernie potrzebują i ta audycja tego wyraźnie dowodzi. Dlatego my tu też jesteśmy otwarci dla radiosłuchaczy i będziemy odpowiadać na każde pytanie, bo im więcej wiemy, tym lepiej potrafimy z tej wiedzy skorzystać. A z całą pewnością te informacje przydadzą się wszystkim polskim podatnikom, tym, którzy jeszcze z tej szansy nie skorzystali. A warto z niej skorzystać.
Mamy telefon, bardzo prosimy.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Jest zawsze.
Mówi Magda z Warszawy. Ja z myślą o słuchaczach, którzy mają ambicje, żeby jak najmniej otoczenie absorbować swoimi sprawami, a jak najwięcej wykonywać im osobiście. I wiadomo, że raczej starsze osoby raczej tego interaktywnego PIT-u nie wypełnią. Natomiast wypełnienie takiego PIT-u, gdy ten ZUS-u informator, ten PIT-40A, który przychodzi, zawiera bardzo dokładne informacje, w którym miejscu PIT-u 37 wpisać daną cyfrę tam zamieszczoną. A druk PIT-37 to najlepiej pobrać, prawda, w Urzędzie Skarbowym, plus jeszcze taka jest książeczka z informacją, która zawiera kluczową informację, jak obliczyć podatek, ale też jest to bardzo prosta sprawa, bo procent od sumy w rubryce minus tam jakaś liczba. I że właściwie to może tylko, jeżeli się daleko mieszka Urzędu Skarbowego, to poprosić kogoś młodszego z rodziny, że może ze strony Ministerstwa Finansów po prostu ten PIT 37 wydrukować i resztę zrobić i tą informację, jak się oblicza podatek i po prostu resztę zrobić sobie spokojnie osobiście, a dopiero, bo jest to właściwie proste, jeżeli się powoli, spokojnie, uważnie robi to, jak ten podatek, też w tym druku PIT 37 jest dokładna informacja, jak należy ten procent, wiesz, prawda?
Tylko to jest tak z tymi drukami, jak z jazdą na rowerze, prawda? Kto się raz nauczy, to już do końca życia umie, ale jednak...
Tak, gdyby się, powiedzmy, to bo to naprawdę jest to, gdy spokojnie się powolutku to zrobi, to jest to do zrobienia przez wiele osób i będą miały po prostu satysfakcję, że nie absorbowały tych, prawda, wiecznie zajętych dzieci czy wnuków. Także to tyle, szczęść Boże.
Dziękujemy, pozdrawiamy gorąco Warszawę.
No, ja tak myślę, że te dzieci czy wnuki, chociaż są bardzo zajęte, to te parę minut dla rodziców na pewno znajdą. To tak jak mówię, nasze dzieci, nasze wnuki, nasza przyszłość i tak chyba jest, że myślę, że te kilka minut dzieci czy wnuki dla rodziców czy dziadków znajdą, żeby pomóc przy wypełnieniu tego PIT-u. Na pewno to nie jest trudne dla osób, które taki PIT już wypełniały, albo no jednak to są druki, które odsyłają, bym powiedziała, od rubryczki do rubryczki i dla osób starszych, które tego nigdy nie robiły, myślę, że jednak to może być troszkę skomplikowane. Także oczywiście można podjąć ten trud i spróbować rozliczyć się samemu, ale myślę, że dla kogoś młodszego, kto takie PIT-y wypełnia na bieżąco, bo jest zatrudniony i ma doświadczenie w wypełnianiu tych PIT-ów, to jest kwestia naprawdę kilku minut i spokojnie można pomóc dziadkom czy rodzicom i taki PIT im wypełnić.
Ja powiem w ten sposób, otóż ci, którzy już wypełniali właśnie w ten sposób PIT i przeznaczali tą kwotę jednego podatku, mogą zadzwonić chociażby do znajomych, do kolegów, koleżanek i powiedzieć, że jest taka możliwość. Jeżeli nie wypełniałeś i nie wskazywałeś na rzecz organizacji pożytku publicznego 1%, ja ci pomogę. Ja wypełnię za ciebie PIT albo pomogę ci ten PIT wypełnić. Ja myślę, że wielu emerytów nie ma do ukrycia wartość swoich emerytur, bo one są naprawdę niewielkie, więc z całą pewnością nie będzie to nie taktem, jeżeli ktoś zaproponuje właśnie taką pomoc, powołując się na to, że te informacje chociażby uzyskał w Radio Maryja. W związku z powyższym cel szczytny, warto z tego skorzystać, a jeżeli te pieniądze mają iść do budżetu, lepiej, żeby poszły na jakiś ważny, wartościowy i szczytny cel. Więc proszę o to, żeby jeżeli ktoś już to robił, jest człowiekiem sprawnym na tyle, jeżeli chodzi o informatykę, że jest w stanie z tego PIT-u elektronicznego skorzystać, go w pełni wypełnić, zadzwońcie, spotkajcie się, porozmawiajcie, nie tylko w kole Radia Maryja, ale wśród też innych znajomych, przyjaciół, bliskich. Przekonajcie, ale właśnie, że warto.
Już by się włączył taki trochę nos, nie powiem, że policyjny, ale uważajmy, znajomych ludzi, prawda, bliskich, ale żeby nie było tak, że ktoś może wykorzystywać, bo ktoś może powie, zadzwonić przypadkowo, mogę pomóc wypełnić PIT-y nawet i tutaj powie i tak dalej. Po prostu, żeby też nie było tak jak z tymi na wnuczka czy na, prawda, czy na wyłudzania pieniędzy, żebyśmy się nie dali, kogoś nie wpuścili do mieszkania niechcący. Po prostu znajomych.
Tylko tak, znajomych. Tak. Ja podkreślam, żeby to było wśród osób znajomych, dlatego że jeżeli dzwoni osoba nieznajoma, to zawsze jest obawa, że nie ma szczerych intencji i chce, być może, bo nie można nikogo oskarżać, że ma nieszczere,
ale żeby
niewłaściwe...
Nie, bo był taki
osoba znajoma,
tak. Przestrajacze radia. Tak, taki moment, kiedy trzeba było...
Tak,
też dużo
były
osób
takie osoby.
Naciągało niestety ludzi i
czas... Więc tylko w stosunku do tych osób, do których macie zaufanie i do takich bliskich znajomych dzwońcie, pomagajcie, jeżeli...
No najlepiej to właśnie najbliżsi, dzieci, wnukowie, wnuczęta, jeżeli są już, prawda, na tyle błyskotliwi i nasze programy, proszę słuchać, na stronę wejść Radia Maryja, potem link jest do naszej przyszłości i nie będzie naprawdę, myślę, wielkich trudności. Odbieramy kolejne telefony, rozmawiamy jeszcze z naszymi słuchaczami. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto i skąd się dotelefonował?
Ja na końcu się przedstawię. Szczęść Boże Ojcu.
Witamy.
Ja mam takie pytanie i taką poradę chciałbym otrzymać.
No słuchamy Pana.
Bo miałem wczoraj zadzwonić. Panie, proszę o radę lub o radę, co mam zrobić? Wybieram się do Warszawy teraz i 13 grudnia. Wybieramy się pociągiem, ale szukam osoby.
Może... Raz, że źle słychać, bo coś połączenie by pan spróbował może nie z komórki, tylko z zwykłego telefonu, a dwa, to my naprawdę mówimy o czymś całkowicie innym niż marsz chwalebny 13 grudnia w Warszawie, bo mówimy dzisiaj o tej inicjatywie, jaka się pojawiła, możliwości decyduj sam, kogo wspierasz swoimi podatkami. Mówimy o tym 1%, który możemy przeznaczyć na przykład na Fundację Nasza Przyszłość, więc może w innym czasie, może po północy, dobrze? Gdyby pan mógł, to z chęcią pewnie ojciec może prowadzący jakoś panu poradzi, albo któryś ze słuchaczy, bo u nas już czas troszeczkę, jak to mówimy, potocznie goni, więc wykorzystajmy ten czas. Proszę bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, Stanisław z Białego Dunajca.
Witamy, panie Stanisławie.
Mam taką informację, może jeszcze do sprawdzenia oczywiście, bo któraś z pań dzwoniła, że nie wie z zagranicy, gdzie składać PIT. To z tego, co mi wiadomo, to składa się do Urzędu Skarbowego Śródmieście w Warszawie. To proszę jeszcze to sprawdzić na wszelki wypadek, ale tak to z tych przepisów wynika. Pozdrawiam i no i bardzo się cieszę, żeście wpadli na taki pomysł, żeby wesprzeć te dzieła, które no bardzo nam tutaj wszystkim służą. Dziękuję.
Pozdrawiamy. Panie Stanisławie, wszystkiego dobrego. Śnieg już jest w Białym Dunajcu?
A oczywiście, że już jest i zapraszam w góry.
No to się stopi, bo to pierwszy.
No jeszcze się topi, ale będzie. Ale będzie. Na pewno będzie.
Wszystkiego dobrego, panie Stanisławie. Pozdrawiamy gorąco i ciepło. I pan poseł?
Otóż w rzeczy samej, tylko wiesz, myśmy tu z panią dyrektor wymieniali poglądy, że miałem podawać ten urząd i pani dyrektor podobnie Warszawy i Śródmieścia, ale co istotne i co ważne, bo to jest taka powiedziałbym ostatnia instancja, jeżeli nie wiadomo gdzie lub nie jesteśmy w stanie sami określić swojego miejsca zamieszkania z różnych względów, to rzeczywiście tą ostateczną instancją jest Urząd Warszawa Śródmieście. To nie ulega skarbowy, to nie ulega na najmniejszych wątpliwości, ale w pierwszej kolejności, pani dzwoniła z Kanady, musimy ustalić, czy ma płacić podatki w Polsce czy w Kanadzie. To wynika z ustawy czy z umowy ewentualnej o unikaniu podwójnego opodatkowania. Więc jeżeli już ustalimy, że w rzeczy samej te podatki powinny być płacone w Polsce, a w Polsce nie ma tego miejsca zamieszkania, to rzeczywiście Urząd Warszawa Śródmieście, Urząd Skarbowy.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy.
Franciszek Zopola.
Witam panie Franciszku.
Ja chciałbym zwrócić uwagę, że PIT 40, a tam nie ma w ogóle takiej rubryki na KRS. A w związku z tym zachodziłaby konieczność najprawdopodobniej wypełnienia tego druku 37.
W rzeczy samej. Oczywiście, panie Franciszku, tak jest, tak jest. Już pani dyrektor odpowie. Dziękujemy za zwrócenie uwagi.
To trzeba było z Urzędem Skarbowym ewentualnie, czy oni takie powiedzmy coś, uwagę, no i dla emerytów trzeba by po prostu jak najbardziej rozpropagować informację, że muszą dodatkowy ten formularz 37 złożyć.
Oczywiście.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy gorąco.
Tak, mówiliśmy o tym, że ten PIT 40A jest przekazywany przez ZUS do emeryta. Tak? To jest taka informacja dla każdego emeryta o tym, jaką wysokość dochodu w formie emerytury otrzymał w danym roku. I to jest druk, który ZUS przekazuje do emeryta. A żeby móc skorzystać właśnie z przekazania tego 1% dla organizacji pożytku publicznego, dla fundacji, to teraz na podstawie tej informacji, na podstawie informacji zawartej w PIT-ie 40A należy wypełnić PIT-37 i ten PIT składamy do Urzędu Skarbowego, wskazując właśnie fundację, organizację pożytku publicznego, wpisując w odpowiednią rubrykę numer KRS.
Czyli nie ten już zostawić, tylko ten właśnie 37.
Tak, bo PIT-40A to jest informacja, jaką przekazuje nam ZUS o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym. Tylko tyle.
I na podstawie, dodam, tej informacji my składamy właśnie roczną deklarację podatkową w postaci PIT-u 37 i tam właśnie w tym PIT-ie 37, nie w tej deklaracji PIT-40, którą nam przesyła ZUS, ale w tym PIT-ie 37 jest miejsce na wpisanie KRS-u i obliczenie kwoty należnej 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Inaczej mówiąc, z tego PIT-a, który nam przesyła, my tak potocznie nazywamy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przenosimy dane do tego PIT-a 37 po to, ażeby można było z tej 1% odpisu na rzecz organizacji skorzystać. Pozostawienie PIT-a 47A bezczynnie spowoduje, że 1% podatku nie przekażemy na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Pięknie. I telefon mamy kolejny, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże,
no, ja wypełniałem mamie...
A kto mówi i skąd?
Krzysztof z Dolnego Śląska.
Słuchamy, panie Krzysztofie.
Mamie wypełniałem, ona z KRUS-u ma emeryturę, to znaczy tam z ZUS-u przez KRUS tam jest składana taka emerytura i na Caritas przekazywaliśmy ten 1%. I od 2 lat KRUS przestał przesyłać właśnie to rozliczenie końcowe, które pozwala właśnie na wypełnienie tego PIT-u. Nie wiem, czy to jakieś nowe przepisy weszły, czy to jest oni sami przestali przesyłać. Bo zawsze po końcu roku przesyłali takie rozliczenie podatku. Halo?
No, słuchamy pana. No to rzeczywiście trzeba by gdzieś dokładnie sprawdzić, bo tak z rękawa trudno taką informację.
I od 2 lat komentarz. Właśnie tego 1% nie wysyłam.
Ja zapytam, jeżeli to nie jest tajemnicą, czy to jest wysokie to świadczenie, które otrzymuje mama, to świadczenie emerytalne, czy świadczenie rentowe, bo to też ma istotne znaczenie, czy po prostu część uzupełniająca chociażby tego świadczenia emerytalnego bywa tak przy świadczeniach z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że na przykład jeżeli nie przekaże się gospodarstwa następcom, to ta kwota wypłat jest tak niewielka, że czasami ona się mieści w kwocie wolnej od podatku.
Nie, mama,
choć mimo wszystko powinna być deklaracja przesłana.
Składaną po mężu jakby i jeszcze rolniczą, półrolniczej i tam wychodzi coś jakieś zakłócenia. Tam po prostu nie jest to niskie świadczenie. I... Halo?
No słyszymy, bo coś rzeczywiście zakłóca nas.
To jest zakłócenie, a w każdym razie przekazałem temat. Nie wiem, czy to jest w całej Polsce, tylko Legnica tak robi. Dziękuję.
Dziękujemy.
Otóż ja odpowiadam, może być też tak, że skoro jest emerytura po mężu ZUS-owska i jest część emerytury KRUS-owskiej, czyli emerytury rolniczej, to płatnikiem tego świadczenia, mimo że pieniądze pochodzą z KRUS-u, w całości jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych i ta deklaracja wysłana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obejmuje również świadczenie części tej właśnie renty KRUS-owskiej, czy emerytury, przepraszam, KRUS-owskiej. Jest cała ZUS-owska i część emerytury z KRUS-u. W związku z powyższym nie ma się co martwić, jeżeli KRUS przestał przesyłać, to znaczy, że te obowiązki za Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypełnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tak może być. I tak najprawdopodobniej.
Tylko, że pan troszkę żałował tego, że nie ma tego druku, że może wpisać ten i KRS, prawda? Tylko,
ale
że...
to i tak nie będzie, bo to, aha, co przysyła ZUS czy KRUS,
tam nie ma miejsca,
trzeba przełożyć i tak na tę deklarację PIT-37.
Czyli tak, inaczej mówiąc, to, co otrzymujemy z ZUS-u, czy jest też z KRUS-u, to jest informacja. Tak to określimy.
Czyli mamy
to na podstawie tej informacji.
Od tej emerytury wpisujemy kwoty, obliczamy.
Tak, tak. I na podstawie tej informacji, to jest pełna informacja, na podstawie tej informacji dane przenosimy do właśnie tej deklaracji rocznej, czyli tego PIT-37 i te dane wpisujemy i tam są rubryki na IKRS i na wskazanie tego 1%.
Trzeba będzie to powtarzać, bo to...
To jest niezwykle ważna rzecz. Mm-hmm. Niezwykle ważna rzecz.
Jednak tak potocznie się wydaje, że to jest jeden dokument, a to jest odpowiednie, są przypadki. Ale to dojdziemy do ładu.
Tak, z całą pewnością.
Po kolei.
I właśnie to jeszcze raz podkreślam. My tu jesteśmy po to. Dzwońcie państwo do nas, bo chcemy, aby sami sobie uświadomić, z jakimi wy się napotykacie problemami. I my tu jesteśmy po to, żeby informować. Właśnie po to, żeśmy się spotkali z panią dyrektor dzięki Radiu Maryja, aby poinformować państwa o problemach, które się pojawiają i być może się jeszcze kiedyś pojawią. Jeżeli już dzisiaj macie te problemy, pojawiają się pytania, to dzwońcie i pytajcie, a my będziemy odpowiadać.
I mamy telefon jeszcze. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Ojcze Januszu, ty zgłaszam już tutaj do was, że dzisiaj telewizja trwa cały czas.
A skąd telefon? Skąd telefon?
Z Wodzisława Śląskiego.
I co słychać? I co tam się dzieje, że...
No nie ma obrazu w ogóle.
Dobrze, to zaraz informację zapiszę sobie i zapytamy kogoś. Dobrze, sprawdzimy to, dlaczego Wodzisław Śląski nie ma dzisiaj odbioru, więc pozdrawiamy gorąco panią i odpowiemy pewnie. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Jeszcze telefon. Szczęść Boże, kłaniamy się.
Elżbieta z Koszalina mówi.
Witam pani Elżbieto.
Prawie osób, które by chciały rozliczyć się gdzieś z zagranicy, mogę podpowiedzieć jedynie, że ze strony Ministerstwa Finansów można wejść na takie bezpośrednie rozliczenie zdalne. Tam jest interaktywny formularz i tam można wypełnić, wpisać też numer KRS organizacji, na którą chce się przekazać. I to elektronicznie można załatwić. Nie trzeba wtedy ręcznie wypełniać i wysyłać gdzieś tam z Dzieł Słońca Świata tego formularza. Natomiast jeżeli chodzi o poinformowanie starszych osób, emerytów, wydaje mi się, że tu jest dużym problemem to, że emeryci ciągle nie dowierzają, szczególnie starsze pokolenie emerytów, bo ja sama też jestem emerytką, że to nie trzeba z własnej kieszeni tych pieniędzy wyłożyć. I tutaj do parlamentarzysty, który jest tam w studiu, mam takie pytanie, ponieważ kiedyś mówiło się o tym, że będzie możliwość, czy były jakieś prace w Sejmie nad tym, żeby emeryci, żeby ustawa obligowała ZUS do wpisywania zamiast emeryta jego decyzji. Czy coś w tej materii się dzieje, czy to został tylko taki pomysł rzucony? Bo pamiętam, że było mówione, żeby emeryt mógł w ZUS-ie zgłosić, że ja chcę na taką organizację pożytku publicznego. I to by załatwiało sprawę, jeżeli chodzi o starsze osoby. Bo to jest naprawdę trudno przemówić do takich osób, tak jak ta pani z Warszawy, która tam kiedyś dzwoniła na początku audycji, mówiła, że starsze osoby nie chcą jakby w to w ogóle wchodzić, że boją się takiego rozliczenia. Takie podejście, jak tutaj było kiedyś rozważane, żeby emeryt mógł zgłosić w ZUS-ie swoją decyzję, że chce przekazać na taką i taką organizację, to by rozwiązywało problem. Ale nie wiem, czy to jest
sformułowane. To już tutaj pan poseł się ustosunkuje.
Otóż to, co podkreślałem na początku, to jest wola zawsze podatnika. Oczywiście on tę wolę mógłby, podkreślam, wyrazić w ten sposób, że złożyłby stosowne oświadczenie w tej materii do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w tym momencie na podstawie tegoż oświadczenia mógłby wpisywać właśnie organizację pożytku publicznego. Ale co jest istotne i co jest ważne? Zawsze musiałby przecież sprawdzić, czy taka organizacja jeszcze ten status po pierwsze posiada. Poza tym takie oświadczenie ma zawsze wagę. Ja podkreślam, na razie tych zmian w legislacji nie ma, ale miałoby tak naprawdę wagę jednoroczną, chyba że ustawodawca uznałby, że oświadczenie miałoby charakter trwały, a wówczas do momentu jego odwołania to oświadczenie byłoby dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wiążące. Ja niestety obawiam się, że takiego rozwiązania legislacyjnego nasz ustawodawca w najbliższym czasie raczej nie wprowadzi, bo to są dodatkowe obowiązki, które będą nakładane na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie ukrywam, że nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale administracja publiczna, jeżeli chodzi o dodatkowe obowiązki, działa wykonywane na rzecz obywateli, bardzo mocno się przed takimi obowiązkami broni, jak dzisiaj, wedle mojej wiedzy, najlepszej takiej możliwości oczywiście nie ma i nie przypominam sobie, aby w tej materii prace były czynione. Być może pojawiały się takie pomysły i była na ten temat debata. Podkreślam, udogodnieniem od 2007 roku, może pani do tego czasu nawiązuje, jest to, że od 2007 roku podatnicy nie muszą przekazywać tej kwoty, ale czyni to za nich naczelnik Urzędu Skarbowego. Wystarczy, że wskażą numer KRS-u i obliczą wartość należnego 1% podatku. To już to udogodnienie weszło właśnie od 2007 roku. Czy będą dalsze? trudno mi powiedzieć, wedle mojej wiedzy takich praw, takich prac legislacyjnych polski parlament dzisiaj nie czyni.
Nasz program się kończy, dobiega końca. Temat jest nadal otwarty, będziemy do niego powracać. Będzie strona internetowa uruchomiona, tam już jest, ale będą te informacje na stronie Naszej Przyszłości. Przez Radio Maryja łatwo przejść przez link. I też tutaj pani dyrektor mówi, że może ktoś z posłów udostępni, a może znajdziemy jedną, dwie osoby, które będą telefonicznie udzielały informacji. Taka możliwość też jest możliwa, prawda?
Tak, na pewno będziemy te informacje udzielać we wszystkich
infolinia tak zwana.
Tak, w każdy możliwy sposób i być może i infolinie, na pewno na stronach internetowych. Myślę, że pewnie będzie jeszcze nie jeden program, bo tak jak my tutaj mówimy, ważne, żeby dotrzeć do świadomości nas wszystkich, prawda, że możemy zrobić bardzo wiele dobrego. I ważne jest to, co powiedziała właśnie ostatnio pani, że żeby uświadomić sobie, że to nie jest wydanie dodatkowych pieniędzy z naszej kieszeni, bo my i tak podatek musimy zapłacić. I tak Urząd Skarbowy, Skarb Państwa, Minister Finansów te pieniążki od nas weźmie. My tylko mamy, tutaj pan poseł mówi możliwość, ja powiedziałam, my mamy prawo, z którego musimy skorzystać, mamy prawo do tego, żeby wskazać, na co część tego podatku w wysokości 1% będzie przeznaczona.
Czyli to jest tak 19 tych wagoników pociągu, który i tak musi odjechać, a my tylko mówimy, że to jeden wagonik na stacji Nasza Przyszłość ma się zatrzymać, prawda?
Tak.
I
tak.
Zostać.
Bo tam... Świetne porównanie. Na te 18 nie mamy...
18.
Bo to jest 18,32 w tym skali podatkowej, 19, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. Tak. Czyli tak naprawdę na te 17 wagoników
nie
możemy
wpływu.
Nie mieć, znaczy nie mamy wpływu, bo to jest obowiązek publiczno-prawny jako podatek obłożony wręcz przymusem państwowym, ale na ten jeden wagonik wpływ mamy. I chciejmy go skierować we właściwym kierunku, czyli chciejmy go skierować do Fundacji Nasza Przyszłość. Bo to w rzeczy samej jest nasza wspólna przyszłość.
A pociąg i tak odjedzie, i tak te wagony pojadą od nas.
Także ale ten jeden zostanie i będzie przeznaczony na bardzo dobry cel.
Pięknie. Dziękuję bardzo za obecność. Jeszcze zdanie na koniec, panie pośle. No, myślę, że będziemy w kontakcie, prawda, i pani dyrektor też, i będziemy się z naszymi słuchaczami i telewidzami dzielić. Dziękuję pani Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, pan poseł Andrzej Romanek, mimo że niedziela, że z rodziną, ale sprawy są tutaj ważne dla nas też i ten czas państwo ofiarowali. Dziękujemy wam bardzo.
Dziękuję uprzejmie, dziękuję za zaproszenie. Jeżeli będziemy jeszcze pomocni z panią dyrektor, myślę, że tej pomocy zawsze udzielimy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I dziękujemy słuchaczom, którzy się do audycji naszej włączyli, telefonowali, rozmawiali, pytali.